większe od żony i stamtąd czerpię różne, nazwijmy to, mądrości. Ja wiem, że jeżeli małżeństwo nawet dobrnęło jakieś koszmarne miejsce, gdzie już wydaje się po ludzku, że nie ma żadnych szans, że to już tego się nie da pozbierać, a już widzimy naprawdę dramatyczne sytuacje, win obu stron, kompletnego zagubienia, to ja wiem z doświadczenia, że jeżeli oni padną na kolana, zaczną od spowiedzi, powrócą do modlitwy, do sakramentów, to się zbierają. Ja również wiem drugą rzecz. Nie dochodzi do dramatycznych, trudnych w każdym małżeństwie, do trudnych sytuacji dochodzi, ale do dramatycznych sytuacji okołorozwodowych nie dochodzi wtedy, kiedy ludzie trzymają się Pana Boga i Jego przykazań. Po prostu. Jak już się trzymają modlitwy wspólnej czy sakramentu, no to już w ogóle jest. To jest obiecane w przypowieści o domu na skale. Uderzą wichry, uderzą na wałnicę, ale dom się ostoi, bo na skale jest budowany. Dokładnie to dotyczy małżeństwa. Jeżeli trzymają się Pana Boga, są na skale zbudowani, to nic ich nie ruszy. Będzie ich atakował świat. Oczywiście, że będzie. Ale ludzi, którzy trzymają się Pana Boga, te ataki świata tak naprawdę są dobroczynne, bo oni pokonując trudności, pogłębiają swoją więź. Jednym z ważniejszych terenów pogłębiania więzi jest pokonywane wspólnie trudności. To się mówi o przysłowiowej beczce soli, którą się wspólnie zjadło. Tak. Nawet jak znajdziemy się w sytuacji jakiejś incydentalnej, gdzie coś nas związało z drugim człowiekiem w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. Nie wiem, dwóch alpinistów przeżyło noc na jednej linii, jeden dzięki drugiemu życie ocalił, drugi dzięki pierwszemu, zawdzięczają sobie życie. Rozejdą się ich drogi. Gdziekolwiek się spotkają, w jakichkolwiek okolicznościach, nawet po przeciwnych stronach barykady, przez pamięć na tą trudność, jeden drugiemu się nic nie zrobi. Trudności nam są potrzebne właśnie w budowaniu czegoś głębszego. Ale żeby nie być gołosłownym, to tak często powtarzam, to niektórzy pewnie słyszeli, ale powtórzę raz jeszcze. Duże badania, 50% małżeństw. Ci, co w niedzielę chodzą do kościoła, 2%, 50% się rozwodzi. Ci, co w niedzielę chodzą do kościoła, 2% się rozwodzi, 25 razy rzadziej. A ci, którzy dodatkowo jeszcze codziennie się wspólnie modlą, 0,060 tam parę tysięcznych, 750 razy rzadziej niż średnia w tych badaniach. Prosta pierwsza podpowiedź. Chodzimy z żoną razem do kościoła i modlimy się codziennie wspólnie. Jakie to ma przełożenie na życie niesamowite. Niedawno miałem to, frajdę ogromną. Małżeństwo powiedziało, że ich przed ślubem im powiedziałem, bo wiele par narzeczonych przygotowywałem długie lata. Przed ślubem im powiedziałem, żeby nie poszli spać zagniewani. To jest święty Paweł, to nie mój pomysł. Tak, niech słońce nie zachodzi nad zagniewaniem waszym. A żeby to czynnie jakoś potwierdzić, to żeby sobie zmówili głośno, wspólnie, jedno Ojcze nasz przed zaśnięciem. I mówią, 20 lat przeżyliśmy, czwórka dzieci, trzymamy się, ani razu nie złamaliśmy tej zasady. Zawsze przed zaśnięciem mówiliśmy wspólne Ojcze nasz, ale kilka razy nie daliśmy rady odmówić i nie poszliśmy spać. Tak, konsekwentnie nie poszli, bo byli tak wściekli na siebie, że nie mogli powiedzieć odpuść na nasze winy, jak my odpuszczamy. I nie położy. To jest konsekwencja, to jest pewna wytrwałość i to nam daje gwarancję. Nie jakieś wielkie czyny, dokonania, a potem straszliwe upadki, nie. Czasem taka nawet tępa wierność. Małżeństwu tępa wierność, obietnicy tępa wierność swojej miłości, wybranej, którą sami przecież wybieramy. No dobrze, ale jak zaczynamy te spotkania, to chciałbym jasno określić cel. No można sobie gadać, gadać i gadać, ale po co? Ja też mam swój cel. Ja już jestem za stary na to, żeby sobie pogadać, że będzie miło, ktoś się ucieszy, komuś się coś spodoba, komuś mniej, się rozejdziemy do domów. Nie, ja chcę mieć jakieś wyniki tego. I prawda, ja nie mogę wygenerować wprost, wymusić jakiejś zmiany życia któregokolwiek z panów. Nie mam takiej mocy. Ale mogę dać szansę, żeby wszyscy tu obecni, bez wyjątku, nie wyłączając mówiącego, po tym spotkaniu byli szczęśliwsi niż byli dotychczas. I to jest absolutnie realnie możliwe. Każdy z nas może być od dzisiaj szczęśliwszym człowiekiem niż był do dzisiaj. Ale oczywiście jak ma się zmienić moje szczęście, to musi się coś zmienić w moim życiu. Jeżeli zmieni się o tyle, że będę miał pobożne życzenia, że chcę być lepszym mężem, ojcem, dziadkiem, nie wiem, tam jeszcze człowiekiem, no to dobrymi chęciami wiemy, co jest wybrukowane. Natomiast jeżeli podejmiemy czyn, konkretny czyn, który wprowadzimy w życie, tak jak tamto małżeństwo czyny jedno ojcze nasz przed zaśnięciem, i ten czyn utrzymamy, to będziemy się zmieniać i będziemy zmieniać swoje relacje. Na bazie czyjej mądrości? To mówię, no nie swojej. Był jednego, co w Krakowie kawał życia spędził bliskiemu nam wszystkim. Myślę o najpierw Karolu Wojtyle, potem będę mówił o Janie Pawle II. Tak, Karol Wojtyła w trudnym dziele, osoba i czyn, przekazał pewną bardzo prostą prawdę. Czyny zewnętrzne się uwewnętrzniają. Czyny wpływają na sprawcę. Chcesz cokolwiek zmienić w swoim życiu, to wprowadź mądry czyn i go się trzymaj. Jeśli go będziesz systematycznie wypełniał, zmienisz siebie. Jeżeli chcesz zmienić relację z żoną, wprowadź czyn dobry, mądry i go systematycznie wypełniaj i ta relacja się przemieni w dobrą stronę. Nie ma żadnego czynu, który powstanie bez wpływu na osobę. Czyn zły mnie niszczy i oddala od szczęścia, czyn dobry mnie buduje i przybliża do szczęścia. Także warto sobie narzucać dobre czyny i naprawdę przymuszać siebie do wypełniania dobra. To ma głęboki sens. Tylko trzeba najpierw poznać, które to czyny są dla nas dobre. Prawda? Jeszcze powiemy o tym szerzej, ale w drodze do szczęścia, jeśli chcemy być bardziej szczęśliwi, musimy zmienić dwie rzeczy. Trudniejsze, samych siebie. A drugie, w pewnym sensie efekt tego, możemy przemieniać nasze relacje. Zmiana samego siebie jeszcze nie prowadzi do szczęścia. Daje satysfakcję, daje radość, ale dopiero zmiana siebie umożliwia wejście na poziom, wyższy poziom relacji miłości. Jeśli bym mówił do kobiet, to bym powiedział: tak, drogie panie, wystarczy ugłaskać wasze uczucia i będziecie miały ochotę się zmieniać. Wystarczy zrobić wam parę przyjemności i będziecie chciały jeszcze raz zaczynać od nowa. To jest recepta na podejście do żony. Cierpliwe troszczenie się o jej przyjemność. Ja wiem, że to brzmi strasznie prymitywne. Kategoria przyjemność, przykrość. Ale wystarczy, że żona poprzez gesty, które wykonujesz, poczuje się kochana. Już będzie szczęśliwa, a ty przy niej będziesz szczęśliwa. Czasem sobie mówię trochę żartem, że nie musisz nawet żony kochać, byle ona czuła się kochana. Ale po co to mówię? Żeby sprowokować myślenie. Przecież ja ją kocham. Ja haruję na dwóch etatach. Ja ciężko pracuję. I nie wystarczy, że ją kochasz. Brakuje jeszcze tego troszkę, żeby ona poczuła się kochana. A skąd masz się o tym dowiedzieć? Od niej. Sam kupisz jej, przerabiałem to, na imieniny wiertarkę, tak, udarową. Oczywiście dla niej będziesz dziury w ścianie wiercił, żeby obrazki powiesić tak, jak ona chciała, prawda? Na następne tam, nie wiem, rzutnik przez oczy, tobie potrzebne są prace zawodowe i tak dalej, i tak dalej. Kobieta ma nas nauczyć gestów, które ją utwierdzają o tym, że jest kochana. Natomiast to jest kobietom dość łatwo. Wystarczy cierpliwie troszczyć się o uczucia. Choćby się zarzekała, że już nie chce cię znać, że już się rozwodzi, że już w ogóle nigdy więcej, że nie kochaj, tak spokojnie. Jeżeli wytrzymasz w dobrych gestach, założysz sobie pancerz, będziesz odporny na ciosy, będziesz punktował, atakował miłością, atakował. Prędzej czy później każda padnie. Oczywiście mężczyzna może spytać konkretnie, jak długo. Różnie. Rekord świata w tej dziedzinie przy nienagannym postępowaniu mężczyzny to było pół roku. Od września do marca. To mi znany przykład. Tam 40 lat rozmawiam z małżeństwami, tych przykładów mógłbym setki, tysiące podawać. Ale sytuacja była taka, że on naprawdę sobie, tak mówiąc, trywialnie przebrechtał. Tam był alkohol, tam była przemoc, tam było wzywanie przez sąsiadów policji w nocy. On no, nie był opanowany, bo potrafił wyrzucić siódmego piętra szafę balkonu. Tylko dlatego, że teściowa kupiła tą szafkę, a on sobie nie życzy, żeby teściowa mu meblowała mieszkanie. No czujemy, że był tak nie w pełni panem siebie, tak delikatnie mówiąc. I ten człowiek, byłem aż wzruszony jego motywem. On przyszedł na pierwsze spotkanie we wrześniu, po przerwie wakacyjnej, mówi, proszę pana, żona wniosła o rozwód. Opowiedział szczerze o wszystkich swoich winach, ale mówi, ja sobie uzmysłowiłem, miał 38 lat, żona tyle samo, 8-letnie dziecko, bez poruszenia przyczyna ślubu, tak no poczęło się, jak to się mówi, dziecko, tak no co się uczciwości swojej pobrali, żeby dziecko miało rodziców. I on sobie uzmysłowił, że w maju następnego roku ich syn pójdzie do pierwszej komunii. I wszystkie dzieci będą miały za plecami swoich rodziców, a ich syn nie. Dostał takiego jakiegoś kopa, napędu do walki, że po prostu, panie, no zrobię wszystko. Wszystko, żeby to małżeństwo uratować. A sytuacja była trudna, i zwracajmy na to uwagę, bo żona miała doradczynię. Jedyna koleżanka z pracy była świeżo po rozwodzie i zagrzewała ją do boju. Gdzie chcę jakąkolwiek małżeństwu pomóc, gdzie kobieta chce odejść, to szukajmy w otoczeniu tej kobiety innych kobiet, które nie będą akceptować pomysłu rozwodu. Owszem, wtedy takie kobiety zrywają wszystkie przyzwoite kontakty i szukają nowych, tam gdzie będą potwierdzać. Ale jeżeli matka jest przeciwniczką rozwodu, nawiązywać kontakt z matką. Nawet jak relacje były nie najlepsze. Jeżeli masz siostrę, przyjaciółkę, koleżankę. Ale to samo dotyczy nas jako mężczyzn, gdy mężczyzna się gubi, odchodzi. Powiedzmy, ma 10 takich no, mniej więcej kumpli, znajomych, wpadł pomysł rozwodu. A my tak kulturalnie się wycofujemy. Nie jest to dobry pomysł. Każdy z 10 powinien z nim rozmawiać. Stary, ja bym tak nie zrobił. Zastanów się. Jeden nie wystarczy, drugi, trzeci, piąty nie wystarczy, a może dziesiąty przechyli szale. I ten składkowy autorytet 10 facetów może się złożyć na to, że on no, pójdzie po rozum do głowy i gdzieś zapanuje nad emocjami, które go, bo emocje odciągają tych ludzi. Także w tamtym przypadku on przychodził, ten mężczyzna, wracamy do tego, co tam pił i bił żonę i tam wymuszał sytuacje intymne. I on przyszedł, panie, zrobił wszystko. Przychodził tydzień po tygodniu, pisaliśmy scenariusz na najbliższy tydzień. Kwiaty, ale na pewno na początek niedoniczkowe i lepiej nie róże. Bo prawdopodobnie dostaniesz przez łeb tymi kwiatami, kalkulowane w koszty. Wydobyłem z niego, bo w dwóch pracach, on ciężko pracował. On pracował normalnie gdzieś na budowie, bez żadnego wykształcenia, jakiś taki pomocnik wynieś pozamiataj. I potem na noce chodził jako palacz do kotłowni. Po południu tam mieli 2-3 godziny dla siebie, no to wtedy wypijali wspólnie kawę. Mówię, panie, pasz pan tą kawę. Na początek może nie za gorąca, bo jak panu wyleje na łeb, no to może uszkodzić, tak? Ale parzyć. Wylewała do zlewu, potem i było żal i w końcu wypiła ukradkiem. I on tak co tydzień przychodził po instrukcję, podziwiałem. Pan też na siebie włożył i nie reagował na żadne. Jej, ona wściekle atakowała, bo nie chciała się z tym pogodzić, że on się zmienił, że on jest taki miły, taki grzeczny, taki uprzejmy. Nie pije, w ogóle całkowicie zerwał z piciem jednego dnia. No, to jest kwestia motywacji. I żona wytrzymała pół roku. W marcu przyszła na rozmowę, potem przyszli razem na rozmowę, a potem dziecko w maju miało rodziców pogodzonych za swoimi plecami. No. I ta jego wytrwałość, pewna zawziętość. A tam było wszystko. Kreska na korytarzu, kreska w lodówce, moje, twoje, nie dotykaj. Ona dzień dobry nie odpowiadała jemu na początek. A on grzecznie mówił, dzień dobry, kochanie, dzień dobry, kochanie, dzień dobry. Nie mów, nie mów. No ale kocham cię, więc chyba to nie jest kłamstwo. Więc... I takie pomalutko, pomalutko. No. Ale co z mężczyznami? Z nami jest sytuacja i lepsza, i gorsza. Bo mężczyzna może się zmienić w jednej chwili. W sumie w jednej chwili może zmienić całe swoje życie pod warunkiem, że włada sobą. Jak jest nałogowcem, no to musi się wyleczyć. Ale jeżeli w pełni włada sobą i wymyślił sobie jakąś wizję życia, która jest fałszywa, nie prowadząca do szczęścia, to otrzymawszy nową bazę danych, może w jednej chwili zmienić całkowicie życie. Problemem kobiet jest to, że żadna żona nie wytłumaczy mężowi, że głupio postępuje. Prawda? W tym sensie nie honor przyjąć od kobiety. To mi tam baba będzie mnie pouczać. Mam swój rozum. I to jest naszą trudnością jest to, że my jesteśmy bardzo wrażliwi na punktu własnej mądrości i nam się wydaje, że jak zmienimy postępowanie, jak zmienimy zdanie na jakiś temat, jak zmienimy życie w ogóle, to wyjdziemy na głupków. I to bym chciał w tej chwili ułatwić nam tu obecnym, bo mężczyzna, który zmienia swoje życie, wcale nie jest głupi. Przeciwnie. To mężczyzna głupi, uparcie nie zmienia swojego życia, mimo że dostał dane do tego, żeby to życie zmienić na lepsze. Żeby złagodzić ten uraz, ten lęk, czy ja nie jestem głupi, tak? Ja nie mówię o chorągiewce na dachu, że tam jak powieje wiatr polityczny, tak się zmienia. To nie o tym mówię. Tylko zmiana pewnych decyzji życiowych. Otóż mogę mieć najlepszy na świecie procesor. Zdrowy, dobrze funkcjonujący mózg. Mogę mieć najlepsze oprogramowanie, idealne tworzę ciągi logiczne. Potrafię budować, wyciągać wnioski z wydarzeń bezbłędnie. Czyli wszystko jest okej tutaj. Jak mi podsuną fałszywą bazę danych, to wiecie co będzie. Informatycy to krótko kwitują. Śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu. Wszyscy jesteśmy profesjonalnie oszukiwani w wielu dziedzinach. Im większy za tym stoi biznes, ideologia, tym jesteśmy sprawniej oszukiwani. Nie ma na świecie człowieka, który się nie da oszukać. Nie ma. Oczywiście my możemy się bronić przed oszukiwaniem. Weźmy jakiś banalny przykład. Facet uwierzył, a wcale nie trudno w to uwierzyć, że pigułeczka to jest najlepsze rozwiązanie, nowoczesne, fantastyczne problemu płodności. Łykamy pigułeczkę, możemy je kochać 10 razy dziennie, w ogóle nie ma sprawy. I przez 10 lat na żonie to wymuszał. I nagle trafia w jakieś środowisko ludzi, którzy troszeczkę więcej wiedzą na temat płodności człowieka, na temat skutków łykania tych hormonów. Pokazują, że przecież wystarczy banalne rzeczy poznać i można zupełnie spokojnie współżyjąc regularnie, nie począć dziecka, jeżeli w danej chwili nie planujemy więcej, możemy zaplanować poczęcie dziecka, wesprzeć to w optymalny sposób, jeżeli dobrze znamy to, co się dzieje w organizmie kobiety, prawda? I nagle facet przejrzał, że przez 10 lat po prostu nie tyle, że był głupi, tylko głupio żył, bo miał taką bazę danych, bo wierzył, że to jest dobrodziejstwo dla ludzkości. I teraz zmiana tego jest dla niego o tyle trudna, że on się boi, jak on wypadnie w oczach żony. Dobrze wypadnie. Bo jeżeli powie przepraszam, źle po prostu dałem się oszukać. Lobby silne, znakomicie oprzyrządowane różnymi reklamami. Więc dałem się oszukać. Przepraszam cię za to. Ale teraz już jestem mądrzejszy. Teraz chodzimy na inną drogę. Jest to absolutnie możliwe i to świadczy o mądrości mężczyzny, a nie o głupocie, że zmienił zdanie na lepsze. I my w zasadzie całe życie powinniśmy ciągle zmieniać zdania na lepsze. Dostając nowe dane do tego, którędy się do szczęścia idzie, powinniśmy coraz to zmieniać, korygować swoje postępowanie. I to jest mądrość mężczyzny, a nie słabość, jak się niektórym wydaje. To z tą bazą danych. Ja chcę właśnie przez te 3 dni dostarczyć trochę danych, które nie są powszechnie dostępne, nie wiszą w internecie, nie wiszą w mediach tych mainstreamowych, jak to się ładnie mówi, wręcz się im czasem zaprzecza. Dlatego będę się odwoływał też do logicznego myślenia, żeby te nieprawdopodobne dane w nie uwierzyć. Wszyscy znamy pogardę mówienia spiskowa teoria dziejów, tak? Tak, jestem przekonany, że są siły w świecie, które świadomie generują zło. Jestem głęboko przekonany. Oczywiście dla wielu jestem natychmiast oszołomem. Bardzo ucieszyła mnie jedna informacja w filmie, nowo wszedł na ekrany, nieplanowane. Padło z nazwiska wymieniony Gates, Bill Gates, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, finansuje kliniki aborcyjne. A? Jasno padło. Gdybym to powiedział bez takiego przygotowania, no oszołom. Gdzie tam jakiś komputerowy, gdzie się zajmował takimi rzeczami? Mamy. Gdyby to nie było prawdą, natychmiast by poszły sądy, odszkodowania i tak dalej. Prawda? Tam jeszcze parę innych pada źródeł. Tak, zło jest finansowane w świecie, tylko no, udowodnić jest to trudno, bo to są siły dobrze zamaskowane, bardzo, bardzo głęboko. Jak ktoś dojdzie na ciebie, mówił, że jesteś oszołomem, zwolennikiem teorii spiskowej dziejów, to opowiedz kawał. Ja bardzo lubię ten kawał i czasem go opowiadam. Takie dwie dobrze upasione świnie żrą tą paszę, którą gospodarz tam sypie i leje. Jedna mówi do drugiej, wiesz, a ja słyszałam, że oni nas tak dobrze karmią, bo nas chcą potem zarżnąć i kiełbasy z nas porobić. No tak, ty znowu wyskakujesz tą twoją teorią spiskową dziejów. Tak, zło jest zorganizowane i naiwny jest ten, który ufa wszystkiemu, co usłyszał w gazecie, w telewizji czy w internecie. Kiedyś spotkałem się z zarzutem życzliwej mi osobie. Mówi, panie Jacku, pan fajne rzeczy mówi, ale niech pan nie mówi tam, coś tam powiedziałem. Bo to nie jest prawda. Sprawdzałem, nie ma tego w Wikipedii. Czyli nie jest to prawda. Przecież te portale są redagowane przez ludzi. Ktoś przed wyborami dawniej, Tusk Kaczyński jeszcze tamtymi wyborami, może niektórzy pamiętają, puścił z wielu adresów, także nie został zidentyfikowany, napisał 50 donosów na jednego negatywnych i 50 donosów na drugiego. No i patrzył, jaki będzie efekt. Ile umieszczą? Jakie były proporcje? Umieszczono 50. 43 negatywne na Kaczyńskiego i 7 negatywnych na Tuska. Taka to jest teraz miara obiektywności mediów. Podali. Nie trzeba kłamać, żeby promować nieprawdę. Nie trzeba, wystarczy przemilczać pewne rzeczy. Dobre, a eksponować niefajne. Tak więc chciałbym przez te godziny, które będziemy mieli ze sobą, dać trochę takich twardych danych do tego, by móc trochę inaczej patrzeć, móc zmieniać siebie i być bardziej przez to szczęśliwym. Oczywiście najlepiej będzie, jak dla nas mężczyzn to jest najlepsza droga, że ja otrzymawszy nową bazę danych, ja na nowo wymyślam swoje życie już trochę inne niż dotychczas. Bo jak sam wymyślisz, to już miał do tego zaufanie. Jak ktoś ci podyktuje, no to, a może się mylił, tak? Więc ja będę starał się dostarczyć te dane po to, byś każdy z nas mógł przyglądać się swojemu życiu i patrzeć, co warto skorygować. Ale jeżeli coś warto, to od razu przemienić to na czyny. Jeżeli jestem, nie wiem, sknyrusem skończonym, to każdemu napotkanemu żebrakowi dychę. Akurat nie jestem zwolennikiem dawania pieniędzy żebrakom. Ale dasz pierwszemu, drugiemu, piątemu. Najpierw byś miał roztrój żołądka, migotanie przedsionków, coś tam jeszcze, tak? A po jakimś czasie przestaniesz być sknerusem. Czynem zniszczyłeś swoje skąpstwo. Postanowienie od jutra nie będę sknerą, no to jest bzdura. To trzeba przepracować. I znowu wynik, skutek pozytywny będzie zależał od tego, nie jak wielki jest czyn, tylko jak wytrwale wprowadzony w życie. No, dla nas przecież nie jest takie proste, do tego jeszcze wrócimy. Czyli chciałbym, żebyśmy wszyscy bardziej niż dotychczas zapragnęli tego, co naprawdę daje nam szczęście. Bo tak naprawdę żyjemy po to, żebyśmy byli szczęśliwi. jest, człowiek jest jedynym stworzeniem, stworzonym dla niego samego. Stworzonym po to, by był szczęśliwy. Więc celem życia jest szczęście. Oczywiście wierzący wiemy, że szczęście tu i tam. I od razu bardzo ważna informacja. Wbrew temu, co mówi świat, nie ma najmniejszej nawet sprzeczności między szczęściem na ziemi i po drugiej stronie. Najmniejszej nie ma sprzeczności. I mamy takie hasełka, grzeszne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeszne mają raj na ziemi. Oczywiście to jest dla bezmyślnych, bo kto choćby odrobinkę się wmyślił w to hasło, to jest genialnie skonstruowane, to szacunek dla przeciwnika. Do jakiegoś tam nieba, kiedyś, nie wiadomo kiedy, nikt nie widział, a tu raj na ziemi. Albo jest postawione. Grzeczne idą do nieba, niegrzeczne mają raj na ziemi. No to każdy chce mieć raj na ziemi, bo młody człowiek myśli jeszcze bliżej niż trochę starsi. Bo mądrzy patrzą już bardzo daleko do przodu, ale ci niedojrzali, niedorozwinięci, niemądrzy myślą tylko chwilą obecną, tak? I jakby ta dziewczynka pomyślała, jaki ona będzie miała raj. Dziewczynka 12-letnia już potrafi ruszyć w tan, narkotyki, alkohol, seks. Jaki ona ma raj? Co ona funduje swoim rodzicom, rodzeństwu, przyjaciołom, znajomym? Ruinuje sobie życie w wieku małych nastu latek. Ale hasło było. A ile się pogubiło w ten sposób nowoczesnych, niepruderyjnych dziewczyn? Te nominacje nowoczesności. To jest bardzo ważne, jak macie córki. Bardzo ważne, żeby je przystosować do tego, żeby być szczęśliwą. Nie może być nowoczesną według drańskich kryteriów. Ma rozpoznawać, co jest dobre. Nowoczesna dziewczyna jest za aborcją, tak? Zamordowaniem własnego dziecka w najbezpieczniejszym zamierzeniu Pana Boga miejscu na świecie. To jest nowoczesna dziewczyna dzisiaj. A nienowoczesna poznaje swoje ciało, żyje w czystości, szanuje siebie. To jest średniowiecze. Więc my musimy jako ojcowie dawać podporę naszym córkom. Najważniejsze, żeby je zamianować na kobietę. Panowie, jeżeli macie córki, każdy ojciec ma zamianować syna na mężczyznę i córkę na kobietę. Jeżeli tego nie zrobimy, nasze córki będą szukały nominacji na kobietę w objęciach pierwszego, gorszego chłopaka, który ją uczyni prawdziwą kobietą, ciągnąc ją do łóżka. Tak, a jaki jest koszt tego? Całożyciowy koszt, to nie jest tam chwila. A? Natomiast dziewczyna zamianowana przez ojca na kobietę, bo łatwiej się może cenić, szanować. Ona nie potrzebuje tak panicznie potwierdzenia swojej kobiecości. Ona wie, że jest kobietą. W oczach najważniejszego mężczyzny na świecie, swojego taty. Przez ileś lat życia naszych córek, każdy z nas jest najważniejszym mężczyzną na świecie dla swoich córek. I mamy to wykorzystać, żeby ona się poczuła przez tego najważniejszego mężczyznę zamianowana na kobietę. Żeby nie musiała szukać potwierdzeń. Ale wróćmy do głównego nurtu. I chciałbym ostrzec na początku, że prawdziwe szczęście jest trudne. Świat nam mówi o łatwym szczęściu. To jest oszustwo. Prawdziwe szczęście zawsze jest trudne. W pewnym sensie nawet możemy traktować to, że idziemy w trudzie wytyczoną drogą, że ta droga jest dobra. Jeśli ta droga jest pod górę, to jest dobra. Kiedyś znajomy ksiądz powiedział dość kontrowersyjne zdanie, ale było w tym ziarno prawdy. Mówi, jak masz dwie drogi do wyboru w życiu, jedna łatwiejsza, druga trudniejsza, idź trudniejszą, bo prawdopodobnie ona jest lepsza. Nasz wielki rodak wzywał, na szczyty idzie się pod górę, zawsze w trudzie. Do źródła, tryptyk rzymski, płynie się pod prąd. Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali, to powiedział do młodzieży i to było absolutnie w kontekście czystości seksualnej również. Przy apelu jasnogórskim Przesłowie powtórzył to, powiedział to również na Westerplatte. Wymagajcie od siebie. On nie mógł uciszyć burzy oklasków, jaką to wywołało. Ale on mógł stawiać wymagania młodzieży. Dlaczego? Oni wszyscy wiedzieli, że od siebie wymaga jeszcze więcej. Każdy z nas ojców może wymagać od swoich dzieci mniej niż wymaga od siebie. Jeśli zaczniesz wymagać od swoich dzieci czegoś, czym sobie sam nie dajesz rady, natychmiast to zdemaskują. I bardzo zniszczy swój autorytet wtedy. To lepiej pokazać, że czymś sobie nie daje rady, niż udawać nieomylnego, wszechmogącego i tak dalej. Przy 3-latku to się udaje bardzo dobrze. Przy 18-latku naraża nas na śmieszność, a nawet na bunt tego młodego człowieka przeciwko nam. Jeszcze jedna rzecz startowa, wyjściowa. Żeby mężczyzna mógł dobrze funkcjonować w życiu, musi mieć biznesplan na życie. Musi w ogóle planować. Dochodzimy do bardzo trudnego momentu. Bardzo wielu mężczyzn bez żadnej osobistej winy żyje tak, jak czuje. Podejmuje decyzje na wyczucie. Oczywiście mają ogromną trudność podjęcia poważnych decyzji. I taki mężczyzna może sprzed ołtarza jeszcze uciec, bo on w tej chwili nie czuje, żeby to była na pewno dobra decyzja. Stąd też się biorą częściowo te długotrwałe związki, narzeczeństwa, potem te mieszkanie na kocią łapę. Tam najwięcej jest strachu mężczyzny przed odpowiedzialnością, przed decyzją. Skąd się to bierze? Niestety mamy w tym udział, negatywny udział mają ojcowie. Dzieci, którym zabrakło ojca w wychowaniu, podglądają decyzje podejmowane przez matki. Decyzja matki jest zawsze na fali aktualnych uczuć. I on się uczy takiego reagowania. Jeżeli był, symbolicznie mówiąc, przeszedł postrzyżyny, poszedł z ojcem na polowanie na grubego zwierza, poszedł na wojnę, nawet chłopaczki chodziły. To on był wdrożony w męskie decyzje. Trzeba robić to. I nie ma, że boli, nie ma, że strach, nie ma. Po prostu robić i koniec. Podjęta decyzja, rozumiem, co trzeba zrobić i robię to, co robię. To jest męskie decydowanie. Bardzo wielu mężczyzn, powiedziałem, bez żadnej osobistej winy, reaguje jak kobieta. On jest strasznie chwiejny. Na pewno jest tak chwiejny, że nie może dać oparcia. Co ma zrobić chłopak, który wyrósł bez ojca? Przecież nie jego wina. Ma to przepracować. Ostatnio chętnie podpowiadam banalnie prostą rzecz. I mężczyznom mało dojrzałem, i mężczyznom bardzo dojrzałem. Zaplanuj, co będziesz robił jutro na piśmie. Zobaczmy, co się dzieje. Wymyślam, co jest dobre, czy działa rozum, a potem egzekwuję od siebie to, co wymyśliłem. Czy mam ochotę, czy nie. Czy jest ładna pogoda, czy brzydka, czy mi się chce, czy mi się nie chce. Jeżeli potrafię sobie od ciebie wyegzekwować to, na co nie mam ochoty, to znaczy, że już jestem facetem. Jeśli nastawię budzik na 6:00, zbudzę się, tam kiepska pogoda, właśnie mogę jeszcze trochę pospać i pośpię, to ja się cofnąłem w drodze do pełni męskości. Jeżeli wstanę, mogłem zdecydować, że wstanę o 6:30, ale wczoraj zdecydowałem, że o 6:00. Ogarnąłem plan dnia, uznałem, że muszę wstać o 6:00, żeby wszystko było dobrze, to wstaję. I oczywiście jest prawo torowania psychicznego. Następnego razu będzie mi łatwiej wyegzekwować od siebie. Każdy czyn toruje drogę do następnych czynów tej samej kategorii. Zarówno w kierunku dobra, jak i w kierunku zła. Dlatego tak bardzo trzeba się wystrzegać i nie powielać złych czynów. Ilu młodych ludzi mówi, no może jej czystość jest wartością, ale my już podjęliśmy współżycie, to już nam nic nie może zaszkodzić. Otóż może. Mogą bardzo wiele odzyskać. Powracając do czystości, czystość zawsze można odzyskać. Zresztą warto też to naszym dzieciom uzmysławiać. Dość często miałem spotkania z narzeczonymi. No i wiem z biura parafialnego, że akurat w tamtej parafii 47% już mieszka przed sobą. Ile współżyje, nie wiem, ale 47% tak, a na pewno więcej. I widzę te twarze, no miłe buzie, wszystko wygląda ładnie, ale wiadomo, idą do kościoła katolickiego zawrzeć małżeństwo sakramentalne. Oczywiście za tym jest lęk chłopaka, który się boi podjąć decyzji, a tym bardziej będzie się bał, dlatego że dostaje to, co go do dziewczyny ciągnęło i niczym nie musi za to zapłacić. Żadnej odpowiedzialności. W każdej chwili może uciec. Oczywiście to jest antywychowawcze dla mężczyzny. Każdy dzień wspólnego mieszkania jest niszczeniem tego faceta. Dziewczyny są też. Inaczej dziewczyny, inaczej chłopak. I mówię do trójki, słuchajcie, mówię z pozycji taty, jestem stary, mam dzieci w waszym wieku, mam starsze dzieci, tak? Więc się nie gniewajcie na mnie, nikomu nie patrzę głęboko w oczy. No ale jak będzie wyglądał ślub osób, które mieszkają razem? Staną rano z tego samego łóżka, pójdą do spowiedzi, bo ksiądz mi powiedział, że w ich wypadku wystarczy jedna spowiedź, nie trzy. Szczerze się wyspowiadają, żałują za grzechy. Ona wkłada białą suknię i welon. Może ktoś jeszcze pamięta, co to znaczyło? Udzielają sobie ślubu, bo przecież szafarzami małżeństwa są sami małżonkowie. Udzielają sobie z ślubu i wieczorem wracają do tego samego łóżka, z którego wyszli rano. Co się zmieniło? Wszystko się powinno zmienić w ich życiu. Już nie mówię, że kpiną z Pana Boga jest taka spowiedź i taki ślub. Na tydzień wrócicie do czystości, na miesiąc. Każdy dzień wam się stokrotnie opłaci. Mało tego, będziecie mogli świadczyć waszym dzieciom, że warto żyć w czystości do ślubu. Nawet jeśli jak się pogubiliście, ale się podnieśliście, połapaliście w tym. Mało tego, nawet jak żyli w nieczystości przed ślubem, jest już 10 lat po ślubie, dopóki nie uznają tego za błąd, dopóty nie wychowają swoich dzieci wiarygodnie. Jeżeli uznają to za błąd, odzyskują wiarygodność na swoich dzieci. Nie róbcie tego, my to przerabialiśmy, wiele nas to kosztowało. I tu tam mężczyznom jest trudniej się do tego przyznać, bo to my najczęściej byliśmy inicjatorami tego. Tak, sferę intymną trzeba uporządkować, o tym osobno sobie powiemy, w daleką przeszłość również. To nie jest dobra gruba kreska, od dzisiaj robimy inaczej. Tak, gruba kreska jest potrzebna, odcięcie się od zła jest potrzebne, ale uporządkowanie myślenia na temat tego, co było dawniej, jest też konieczne, żebyśmy naprawdę mogli normalnie funkcjonować. Jeżeli mężczyzna rozpozna to, co jest dla niego dobre, zamarzy o tym, co jest dla niego dobre, to już nic więcej nie potrzeba. Marzenie dla człowieka jest siłą napędową. Motorem aktywności człowieka jest marzenie. Problem w tym, że nam wykrada świat marzenia i my marzymy o czymś, co jest dla nas niedobre. I niszczymy, realizując marzenia, niszczymy siebie i swoje szczęście. Bo właśnie podsunięto nam tą, jak ja to mówię, fałszywą bazę danych. Więc zacznijmy może teraz już z tą bazą danych, z tą jakąś tam wiedzą. Uporządkujmy pewne rzeczy. Od samego początku zacznijmy. Jak od początku, to od raju. Pan Bóg stworzył człowieka. W niektórych tłumaczeniach pojawia się określenie mężczyzna. Ono nie jest do końca prawidłowe, ponieważ mężczyzna było pojęciem pustym. Póki był sam Adam, on był człowiekiem tak ukształtowanym. Pewne rzeczy były jasne. No, ręce miał po coś, nogi miał po coś, oczy, uszy miał po coś. Coś między nogami, no do oddawania moczu, tak, ale już jądra to był jakiś wybryk natury, nie wiadomo po co. No bo one były po nic, tak, gdy Adam był sam. Dopiero w chwili, gdy pojawia się kobieta, cała nawet budowa jego ciała nabiera logicznego sensu. On wobec kobiety staje się mężczyzną. Tak samo jak kobieta wobec mężczyzny staje się kobietą. Oni są stworzeni dla siebie w sensie dosłownym. Bo on i ona mogą stworzyć nową jakość, w której są talenty, zdolności, których nie ma ani żadna pojedyncza kobieta, ani nawet 100 kobiet, i ani żaden pojedynczy mężczyzna, ani nawet 100 mężczyzn. Tylko para, kobieta i mężczyzna, ma wszystko, co potrzeba nie tylko do poczęcia dziecka, bo to by było za prymitywne, również do wychowania człowieka. I zbrodnią przeciwko ludzkości jest dawanie całkowicie niewinnych dzieci do adopcji parom jednopłciowym. To jest zbrodnia przeciwko tym dzieciom. Są badania, które to potwierdzają. Ile jest tam patologii, ile tragedii? I nie wolno tych badań publikować. Jak w Polsce ktoś odważył się napisać książkę, cytując wyniki badań, to odważył się to zrobić pod pseudonimem, nie ujawnił swojego nazwiska. Nazwisko nie jest prawdziwe. I książkę po chyba tygodniu wycofano z Empików. Zakaz sprzedaży. Tak silne jest to lobby. I te odczucia nasze na temat choć akurat tego lobby są totalnie zafałszowane przez to wszystko, co się na ten temat mówi, robi i prawa, jakie się dają. Przecież oni mają prawa często dużo większe od normalnych małżeństw. To już jest zakrawa na jakąś ironię losu, tak? Para heteroseksualna w Kanadzie nie może wejść do szkoły, żeby opowiedzieć o swojej miłości. No, bardzo dużo powodów, nie ma przygotowania pedagogicznego, w ogóle jest program szkoły i tak dalej. Natomiast od 2007 roku dyrektorowi szkoły nie wolno odmówić wpuszczenia pary homoseksualnej, która będzie opowiadać o swoim szczęściu. Dotyczy to również szkół katolickich. Taka jest siła tego lobby. Więc cała wiedza na ten temat jest oczywiście zafałszowana. I najprzyzwoici ludzie mają wyobrażenia zmanipulowane. Oczywiście, jak człowiek ma zaburzenie orientacji psychoseksualnej, bo nie wolno mi nazwać chorobą, od 1973 roku zmieniono definicję, że to nie jest choroba, ale zaburzenie jest, więc to mogę używać, to normalną jest rzeczą, że powinien się leczyć. No, przychodzić terapię, znowu leczyć to kojarzy się z chorobą, muszę uważać, co mówię, tak? Natomiast na Zachodzie jest zabroniona terapia zaburzeń psychoseksualnych. Nie wolno leczyć. A 90-kilka% ludzi z tymi zaburzeniami, spotykałem się z takimi w poradni niejednokrotnie. Ogromnie cierpi z tego powodu i nie dostaje pomocy. W Polsce jest raptem jedna grupa leczenia homoseksualizmu na Kulu. Ja kiedyś osobiście rozmawiałem z księdzem, który tą grupę prowadzi. Mówi, że już złożył grant, już myślał, że dostanie całkiem niezłe pieniądze, żeby móc rozszerzyć działalność, ale w ostatniej chwili się okazało, że on nie propaguje homoseksualizmu, tylko chce leczyć. Nie dostał ani złotówki. To jest z pierwszej ręki wiadomość. No dobra, ale ten mężczyzna, który objawił się wobec kobiety, mężczyzną, kobieta wobec niego kobietą, zostało im powiedziane, co mają robić. Cytuję Pana Boga. Rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. I teraz to, że w rozmnażaniu mamy inne role, to już tego się nie da zanegować. To kobieta nosi w sobie dziecko, rodzi, karmi piersią, chociażby to. Dla mężczyzny takie działanie zewnętrzne jakby, tak? Więc to, że w rozmnażaniu mamy różne funkcje, tego się nie da zanegować. Ale kochani, w czynieniu sobie ziemi poddanej mamy zupełnie różne funkcje. Zupełnie co innego powiedział do kobiety, czyń sobie ziemię poddaną, i zupełnie co innego powiedział do mężczyzny, czyń sobie ziemię poddaną. Rozdzielił te role. I wyposażył do tych ról. I tu jest największa tragedia dzisiejszego świata, że nam się wmawia, że jesteśmy tacy sami. Jeżeli człowiek uwierzy, mężczyzna, że jest taki sam jak kobieta, to wejdzie w małżeństwo, to po krótkim czasie powie, że jesteśmy niedopasowani. Ona jest inna, ja inna. Ona inaczej myśli, ja inaczej, ona inaczej działa, ja inaczej, ona inaczej pragnie, ja inaczej. No nie dopasowaliśmy się, mieliśmy pecha. I wniosek nie jest głupi, jeżeli w jego bazie danych było to, że mamy być tacy sami. Widzicie, to jest na pierwszym miejscu, długo, długo przed wszystkimi, podawane w sprawach rozwodowych, niezgodność charakteru. On jest chłopem, ona babą, nie? A zobaczcie, i teraz to majstrowanie przy tych wyobrażeniach powszechnych, że jesteśmy tacy sami, tak same prawa mamy, powoduje, że ludzie w idiotyczny sposób rozwalają swoje związki. Bo wychodzą ze złych przesłanek. To nie jest przypadek, że nasz wielki i święty rodak, Jan Paweł II, przez pierwszych 5 lat pontyfikatu tłukł nam do głów właśnie na ten temat. On, który tak kochał Kościół, człowieka, małżeństwo, który tak walczył. Przez 5 lat na audiencjach środowych mówił, to spięto potem w jednym wielkim tomie, mężczyznom i niewiastom, stworzył ich.
mówił o różnicach między kobietą i mężczyzną, żeby uprzytomnić, że nie mamy być tacy sami. Że jesteśmy z natury inni, bo do czego innego przeznaczeni. Cała jego teologia ciała. Mężczyzna stworzony, wyposażony do ojcowania, kobieta stworzona, genialnie wyposażona do matkowania. A nam się próbuje mówić, że jakąś równość przez identyczność. Nie, no równą godność mamy. Jako ludzie mamy taką samą godność. Przy okazji warto może przypomnieć, bo w końcu ktoś to musi zdawać sobie z tego sprawę. Godność człowieka jest niezbywalna i wynika z dwóch faktów historycznych. Tak, bo pierwszy fakt, że Bóg wszedł w ciało człowieka w osobie Jezusa Chrystusa i raz na zawsze uświęcił człowieka bez żadnych zasług z naszej strony, a drugi fakt, że oddał życie za człowieka. Tak akurat fakt ukrzyżowania jest dużo lepiej udokumentowany, nie wiem, niż fakt chrztu Polski. Nie ma ludzi, którzy nie wierzą w chrzest Polski, ale jest wielu, którzy nie wierzą w ukrzyżowanie Chrystusa. Tak? Pół biedy, gdyby nie wierzyli w Jego boskość. Ale fakt istnienia Chrystusa, ludzie nie wierzą w fakt istnienia Chrystusa. A trudno znaleźć postać historyczną lepiej udokumentowaną od Niego. Czyli oczywiście jakaś ciemnota po prostu. Zaćmienie. Do czego ten Pan Bóg przeznaczył kobiety? Do matkowania, a w szczególności do kształtowania relacji osób. Inaczej mówiąc, do uczenia, budowania relacji miłości. Kobieta jest stworzona do szerzenia miłości w świecie. A czasem kobietom mówię, jeżeli miłości w świecie jest dosyć, to Panie, wypełniłyście swoją misję. Ale jeżeli za mało, to do roboty. Mężczyzna jest stworzony do kształtowania materii, do walki ze światem materii. Tam się nasze talenty lokują. My jesteśmy w swoim sklepie z porcelaną w relacjach subtelnych, delikatnych, międzyludzkich. Nie rozumiemy dziecka. Kobieta każda bardzo szybko uczy się rozumieć 10 płaczów dziecka, tak? Wie, że płacze, bo kolka, bo kubka, bo coś tam, prawda? Bo czkawka, bo nie odbiło, bo coś tam jeszcze. A my nie, no ryczy, no zrób coś, ryczy. No też byś życzył, jakbyś miał taką kolkę po prawej stronie. Niemowlę jej to powiedziało. Ona to ona to czuje. Natomiast my dostaliśmy talenty do materii. Do obróbki materii. Nikt tak nie rąbie drewna jak my. Nikt tak nie walczy z żywiołami jak my. Teraz uwaga, to jest pułapka. Bo człowiek zwykle lubi robić to, co umie. My umiemy obsługiwać się z materią, co więcej. Im materia trudniejsza, tym mamy większą frajdę pokonania tej materii. Walka z żywiołami daje, no my musimy tego sobie mówić. Nam, facetom, prawdziwą frajdę, którą mylimy ze szczęściem. Tu jest bardzo ważna rzecz. Może jeszcze powtórzę, żeby na pewno nie umknęła uwadze. Otóż naszym zadaniem życiowym jest obróbka materii na rzecz rodziny. Mamy zbudować dom, mamy dostarczyć pożywienie, mamy obronić przed najeźdźcą. To jest zadanie, ale to nie jest cel życia. Bo celem życia jest szczęście. My w tym domu, który zbudowaliśmy, który wyżywiliśmy, który obroniliśmy, mamy tam w środku, w relacjach być szczęśliwi. I kobiety nie mają z tym trudności, bo wszystkie są stworzone do budowania relacji i wszystkie marzą o budowaniu relacji miłości. A my marzymy o sukcesach w świecie materii. Myślę, z ogromnym poświęceniem może walczyć o, nie wiem, o żywiołem, może zdobywać 8000 zimą, może firmę nie dostać, może zarabiać. Mnóstwo rzeczy może robić. Bo tam znajduje satysfakcję. Myli ze szczęściem, za chwilę do tego wrócimy. Dwa słowa oddają rolę mężczyzny i kobiety w świecie. Słowa zresztą użyte przez Karola Wojtyły w tytule jego książki, bardzo ważnej, Miłość i odpowiedzialność. Zadaniem kobiety jest szerzenie miłości w świecie, ale nie są zwolnione z odpowiedzialności. Również za to, jakiego faceta wybrały na ojca swoich dzieci i co z nim zrobiły. Czy przy niej urósł, czy się zdegradował. Bo przecież to może być jedno i drugą stronę. Czy go nauczyły miłości, czy go nie nauczyły relacji miłości. Bo to wiele kobiet nie nauczyło swoich mężów żadnych gestów miłości i cierpią, że on tych gestów nie wykonuje. Wcześniej mamy nie nauczyły siostry, koleżanki. Więc zadaniem kobiety jest miłość, ale ma być też odpowiedzialna. Zadaniem mężczyzny jest odpowiedzialność. Mamy wszystkie cechy do brania odpowiedzialności. Mamy analityczny umysł. Możemy ciągi logiczne tworzyć. Możemy przewidywać, nie wróżąc z fusów, nie. Przewidywać skutki odległe dzisiejszych jakichś działań, tak? Możemy przewidywać skutki wzięcia gigantycznego kredytu. Kobiecie trudniej, bo jak emocje mówią, że jak weźmiemy, to potem jakoś będzie. Nie, po to jest nasz racjonalny umysł potrzebny, żeby nie ładować się w sytuacje, które w dalekiej perspektywie czasowej dadzą jakiś krach rodzinie, czy w ogóle rozwalą, czy odbiorą nam podstawy bytu. Mamy wszystkie cechy potrzebne do brania odpowiedzialności. Natomiast tak jak kobieta ma się uczyć odpowiedzialności, bo miłość ma jakby we krwi, tak my musimy się uczyć miłości, bo odpowiedzialność, ta przynajmniej powinniśmy, mamy wszystkie dane do tego, by być odpowiedzialnymi. Człowiek, każdy, jest taką istotą cielesno-psychiczną, duchową, do tego wrócimy, ostatecznie jest poddany duchowi. I warto to sobie jasno uświadomić. Jakiemu duchowi jestem poddany? Czy ja świadomie poddałem się Duchowi Świętemu? Trzymam się przykazań, wspieram się sakramentami i konsekwentnie trzymam się w tym bezbożnym, wynaturzonym świecie Ducha Świętego. I wtedy mój los jest dość bezpieczny. Jeżeli nie podejmę decyzji oddania się Duchowi Świętemu, to bez podpisywania cyrografu przechodzę na stronę ducha złego, który panoszy się w tym świecie. To jest ta cywilizacja śmierci, jak nazywał Jan Paweł II. Albo cywilizacja miłości poddana Duchowi Świętemu, albo cywilizacja śmierci poddana złemu duchowi. Co Duch Święty mówi? Duch Święty mówi, że mężczyznom i niewiastom stworzył ich. Rozmnażajcie się, czyńcie sobie ziemię poddaną. To mówi, to jest zadanie wyznaczone przez Ducha Świętego. I ostatecznie podsumowuje wierność obranemu powołaniu. Co mówi Duch tego świata? Wszyscy są równi, nie ma żadnych ról. Róbcie to, na co macie ochotę. Rób ta, co chceta. Mogą być dwie matki, wychowywać dzieci, mogą być dwóch ojców, równie dobrze mogą wychowywać ojcowie, czy para ojców, czy para matek dziecko. Już była historia w Anglii, że odebrano dziecko i dano przykładnej parze homoseksualistów, tak? Bo doniesienie było, że są nadopiekuńczy, opiekunowie dziecka, to już zostaw. Jeszcze świat wmawia, że jak wykreujesz swoją jakąkolwiek karierę, jaką chcesz, i ją rzeczywiście spełnisz, to będziesz szczęśliwy. To też jest kolejne oszustwo. Nie jesteśmy kreatorami. Nie jesteśmy stwórcami, nie jesteśmy bogami. Jesteśmy stworzeniami. Mamy odkryć, kim jesteśmy i być tym, kim obiektywnie jesteśmy. Mówienie, jesteś facetem, ale jak masz kasę, to zrobimy z ciebie kobietę, jest krzywdą wyrządzoną temu człowiekowi, bo on jest cały facetem. On ma hormony, on ma chromosomy X, Y w każdej komórce ciała. Tylko psychicznie mu się coś tam pomieszało. No to trzeba mu zapewnić terapię, żeby odnalazł siebie w roli tego, kim jest naprawdę. Obklinanie narządów, budowanie takiej quasi kobiety, jeszcze szprycowanie hormonami, zmieniami metryki, daje pewne złudzenie. To zwykle daje na taką satysfakcję na pół roku, potem są tragedie, samobójstwa, ale o tym już gazety nie piszą, bo to jest nieciekawe. Nie będzie mężczyzna kobietą, nie będzie szczęśliwy. Mężczyzna przebrany za kobietę. Ja nie jestem wrogiem osób o zaburzonej orientacji seksualnej, przeciwnie. Prawdziwą pomocą jest powrót do własnej, obiektywnej płci. To jest prawdziwa pomoc. A nie branie pieniędzy za złudzenia, że on może być kimś innym. Także my wszyscy tu obecni mężczyźni możemy być szczęśliwi tylko jako faceci, czyli tylko jako ojcowie, niekoniecznie zakładając własne rodziny, niekoniecznie mając własne dzieci rodzone. Ale w roli ojca. Matka Teresa z Kalkuty nie urodziła żadnego dziecka. Nikt na nią, i słusznie, nigdy nie powiedział inaczej, jak matka. I na ojca świętego Jana Pawła II też mówimy ojciec, bo był prawdziwym ojcem. Gdy dojdziemy do funkcji ojca, okaże się, że on w najdoskonalszym stopniu wypełniał funkcję ojca, który sam nakreślił w Adhortatio Familiaris Consortio. Na wyższym znacznie pułapie niż do tego jest zobowiązany ojciec rodziny. Człowiek, który nie jest tym, czyli tak, nie staje się tym, kim jest, obiektywnie nie może być szczęśliwy. To jest znowu drażliwe słowo, celowo go używam. Świat próbuje wszystko relatywizować. A jak się czuje szczęśliwy, to nie ma nic do rzeczy, jak się czuje. Bo obiektywnie jest albo obiektywnie nie jest. Jak jest blisko tego, do czego został stworzony, przeznaczony, wyposażony, to jest szczęśliwy. Jak jest daleko od tego, to jest nieszczęśliwy. Bez względu na to, co sobie myśli. Ptaszek w klatce urodzony też może sobie myśleć, że jest szczęśliwy. Może sobie myśleć po ptasiemu. Urodził się w klatce, nie wie, że istnieje w ogóle coś poza klatką. Klateczka pozłacana, nasionka importowane. Dobrze mu. On naprawdę myśli, że jest szczęśliwy. Każdy rozumny obserwator wie, że to jest biedny, nieszczęśliwy ptaszek, bo jego przeznaczeniem nie jest siedzenie w klatce. To ptaszek, to możemy średnio się nad tym rozczulać. Ale człowiek, który wszedł w swoją klatkę i uwierzył, że szczęście jest w dokładnie przeciwną stronę niż jest naprawdę, to jest dramat. I on krzyczy, że jest szczęśliwy. On wierzy w to, że jest szczęśliwy. Tylko, że obiektywnie szczęśliwy nie jest, bo być nie może, nie będąc sobą. Kochani, w takim razie, jeżeli mówimy, że bycie sobą jest źródłem szczęścia, no to by trzeba zadać sobie pytanie, kim jest człowiek. Czyli dochodzimy do problemu antropologicznego. Kim jest człowiek? Kim obiektywnie jest człowiek? Oczywiście tu można by bardzo wiele wykładów robić, ale takie proste tylko ilustracje, które powinny uświadomić, no myślę, ważne rzeczy. Znamy tą pętelkę nieskończoności, prawda? Taki angielski teolog posłużył się tym jako ilustracja do świata. Jedna pętla tej ósemki leżącej to jest świat materii. Wszystko można dotknąć, wszystko można powąchać, zważyć, zmierzyć. Więcej, w tym świecie ma sens czas. Czas nie jest bytem, czas jest miarą, którą człowiek wymyślił po to, żeby móc opisywać zmiany w materii. Materia podlega zmianom, tak to jest jedna z cech materii. A początek ma koniec. W tym świecie dobrze czują się nasze zmysły, łatwo rozpoznajemy ten świat za pomocą zmysłów. Jest druga pętla, która jest światem niematerii. Tam nie ma żadnej cechy materii. Nie ma wagi, nie ma zapachu, czas nie ma sensu w ogóle, bo tam jest jakieś wieczne trwanie, trudne do ogarnięcia naszym umysłem. Świat ducha. I człowiek, tak się spodobało Swórcy, jest jedyną istotą na świecie, która przynależy jednocześnie do obydwu światów. Ma ciało, ale nie jest ciałem. Ma wymiar duchowy, ale nie jest duchem. Może być ucieleśnionym duchem, czy uduchowionym ciałem, koślawe trochę to określenia, ale coś tam oddają. Ale do czego zmierzam? Jeżeli człowiek ma być sobą, to ma zadbać i o wymiar ciała, i o wymiar ducha. Jeżeli zaniedba ciało, no tam to już pomijając wszystko, umrze, tak? Zaniedba ducha, będzie atrofia, zanik ducha. I człowiek taki nie może być szczęśliwy, obiektywnie. Ja tutaj zwykle, mówiąc o tych wymiarach człowieka, dodaję jeszcze trzeci wymiar, z bardzo konkretnego powodu, żeby wyróżnić człowieka w sposób już taki niepodważalny, namacalny ze świata zwierząt. Dlaczego? Bo dzisiaj nam się próbuje wmawiać, że człowiek jest takim zwierzątkiem, może trochę lepiej zorganizowanym. I ci zwracamy uwagę na zbitki słowne, humanitarne traktowanie zwierząt. No chwilę, ludzie. Ja nie jestem zadręczeniem zwierząt, ale nie wolno zwierzęcia traktować jak człowieka. Tymczasem prawa dawane zwierzętom są czasem wyższe niż prawa przyznawane człowiekowi. W Polsce skrzek żaby zielonej jest prawnie chroniony. Chroniony. Natomiast dziecko poczęte dlatego, bez żadnej swojej winy, dlatego że jest chore, nie jest w pełni chronione prawem. No to jest fakt. Niepodważalny fakt. Więc tych praw zwierząt, już tam już nie mówiąc, że się próbuje robić pogrzeby, chrzty pieskom, kotkom, prawda? Ile par pozamieniało dzieci na pieski, kotki i papuszki. Tak. Znajomy ksiądz niedawno był w Berlinie, no i tam oglądał tą młodzież, no taka już poczynając od karnacji skóry, takie trochę mało europejskiej, poprzez różne ozdoby takie, no dość wyzywające. Wreszcie zaczął jakaś idzie, no wyraźnie dziewczyna i chłopak pchają wózek, mówi, no wreszcie coś normalnego. Przechodzą koło niego, zagląda do wózka, tam kotek. No można. No można. Prawda? Tylko nie o to chodzi. Tak więc ten wymiar psychiczny, drugi, ciało, psychika, duch, nas całkowicie wydziela ze świata zwierząt. Żaden pies nie może pomyśleć, co zje jutro na obiad. Żaden pies nie może znaleźć postawy wobec miski zupy. Może stanąć przed miską, obok miski, może wleść do miski z zupą, ale nie może zająć postawy wobec żadnego problemu. A człowiek ma obowiązek zajmować jasną, jednoznaczną postawę wobec podstawowych problemów człowieczych. Takim jak prawo do życia na przykład. Nie wolno nie mieć postawy rozumnemu człowiekowi. Nie wolno. Masz mieć jednoznaczną postawę. Czy człowiekowi przynależy prawo do życia od poczęcia do śmierci, czy nie? Czy bezwarunkowe, czy pod jakimiś warunkami? Zważywszy na godność człowieka, logicznie się płynącą z góry od Boga, logicznie się wydaje, że ma prawo od poczęcia do śmierci. Prawo do życia, koniec, podstawowe prawo. Rozważania o prawach wszelkich innych, w tej palecie praw jest bez sensu, jeżeli nie zagwarantujemy prawo do życia. Po co mi prawo do parkowania na jakimś tam miejscu, jeżeli mnie zabiją? No? A ludzie się skupiają na tych różnych szczególikach prawnych, tam wolność osobista, prawo słowa, czegoś tam jeszcze nie wiadomo. A nie gwarantujemy podstawowego prawa do życia. To jest zupełnie nieludzkie. To jest świat zwyrodniał. A zwierzątka chroni, prawda? Więc mamy te trzy wymiary. Po co ja je wypowiedziałem? Ano po to, żeby się nazwać, co w danym wymiarze możemy uzyskać. Co możemy uzyskać w wymiarze ciała? Bodziec, reakcja. Przyjemność, przykrość. Nic więcej. To nie ma jeszcze wiele wspólnego ze szczęściem. Z przyjemności nie zbuduje się szczęścia. Co więcej, przyjemności wcale nie są potrzebne do szczęścia. A ilu ludzi ugania się za przyjemnościami? A ktoś na przykład uwierzył, że poprzez przyjemności seksualne zdobędzie szczęście, zabawia się na prawo, na lewo z przygodnymi, napotykanymi, tam płatnymi, czy jakoś inaczej kupowanymi słowami, kobietami. Pogarda wszystkimi, którzy żyją w czystości, w ogóle nie znają życia. On fantastycznie się urządził. Co tydzień ma inną kobietę. A jaki będzie jego nie do odwołania, jeśli się nie nawróci? Koniec. Posłużymy się prawem, logiczny wywód matematyczny. Prawo psychiczne mówi, te same bodźce powodują coraz słabszą reakcję. Nieodwołalnie. W każdej dziedzinie. Jeśli będziemy atakować swoje ciało tymi samymi bodźcami, reakcja naszego ciała będzie coraz słabsza. Prawo znużenia. Dotyczy to również, choć nie tylko, sfery seksualnej. Jeżeli ktoś bez głębokiej więzi, bez miłości będzie się zabawiał, będzie budował sobie przyjemności seksualne, to jego ciało będzie reagowało coraz słabiej. Więc on będzie mnożył bodźce, bo widzi, że mu się przyjemności kurczą. I jak długo można bronić, mnożyć bodźce? W końcu już bodźców brakuje. Tak, wejście na ścieżkę szukania szczęścia przez przygodne kontakty seksualne jest wejściem na ścieżkę prowadzącą prosto do własnej impotencji. Jest tylko kwestia, na ile to się lat rozpisze. W końcu ciało przestaje reagować. Przecież my widzimy, jakie dziwactwa ludzie w tej dziedzinie wymyślają. Już nie mówiąc, że się wspomagają farmakologią, różnymi tam gadżetami, nie wiadomo czym jeszcze, żeby tylko działało. A to jest tylko opóźnianie agonii. Ktoś, kto nie użyje seksualności zgodnie z jej przeznaczeniem, zawsze będzie siebie niszczył. I na pewno szczęścia nie zbuduje. Ale można szukać przyjemności przy jedzeniu słodyczy, przez dogadanie sobie właśnie w jedzeniu. Można. Nawet dosyć godziwie można sobie muzyki słuchać fajnej. Można. Ale to są tylko przyjemności. Idziemy dalej. Piętro wyżej, już w terenie nieosiągalnym dla zwierząt, człowiek może przeżyć coś zupełnie jakościowo innego, wyższego niż przyjemność. W związku z tym, że może planować, może mieć poczucie satysfakcji ze spełnionego planu, że może tęsknić, może być zadowolony ze spełnienia tęsknot, może marzyć i będzie się bardzo dobrze czuł, jak spełnia się jego marzenie. Ale to wszystko jeszcze jest średnio związane ze szczęściem. To jest jeszcze dopiero drugi poziom, absolutnie nieosiągalny dla zwierząt, ale już bardzo człowieczy, ale to jeszcze nie jest to, na co człowieka stać. I teraz, czy ja powiedziałem, że nie mamy przeżywać przyjemności? A przeciwnie, ja bardzo często mówię małżonkom, którzy są tak skonfliktowani, że już patrzeć na siebie nie mogą, podpowiadam najprostszą drogę do złagodzenia tego napięcia. Urządzajcie sobie wspólne przyjemności. To jest najprostszy sposób do takiego załagodzenia uczuć. Często podglądam filmy, myślę, że większość zna, ognioodporny. Wspólne obejrzenie tego filmu daje też pewną wiedzę, pewną bazę danych, jak to mówię, że można się kompletnie rozminąć bez niczyjej wielkiej winy, bez złej woli. Ona patrzy inaczej, ja patrzę inaczej, no i się rozjechaliśmy. O ileż łatwiej jest się pogodzić, gdy widzimy, że ta druga osoba nie działała złośliwie przeciwko mnie, tylko po prostu nie rozumiała moich potrzeb. Dużo łatwiej wybaczyć. Więc raz przyjemność, piękny film. Dwa, nowa baza danych. Też bardzo silne oddziaływanie na uczucia kobiece. I takie czasem obejrzenie jednego filmu powoduje, że zaczynają tak już troszkę inaczej na siebie patrzeć. Może łezkę jakąś wspólnie uronią. To też bardzo ludzi wiąże. Jak się nad czyjąś biedą wspólnie pochylą, prawda? Następny film, który bardzo polecam, są Odważni. Też pokazujący rolę ojca przy wychowaniu dzieci. Bardzo ważne. I też momentami wzruszający. I dla kobiet, i dla mężczyzn. Ale mężczyznom dający pewną wiedzę, której większość mężczyzn nie ma. Nie wiedzą mężczyźni, jak są ważni w wychowaniu swoich dzieci. Do tego jeszcze wrócimy, ale nie dzisiaj. Także w wymiarze psychicznym możemy przeżyć zadowolenie, radość, wyższe uczucia, ale nie możemy znaleźć szczęścia, bo tam go nie ma. Szczęście jest zrealizowane dla sfery duchowej. Znam tylko jedno źródło szczęścia tak naprawdę. To jest relacja istoty obdarzonej wymiarem duchowym z drugą relacją, osobą obdarzoną wymiarem duchowym. Jakie mamy do wyboru możliwości? Drugi człowiek i Bóg. Nie piesek, nie papuszka. To są jedyne źródła szczęścia. Wiem, jak nam mężczyznom trudno to uwierzyć. Sam bardzo długo do tego dochodziłem. Będąc przyzwoitym facetem. Nie rozumiałem tego, co mówię w tej chwili. Wszystkie kobiety to wiedzą. Wszystkie kobiety marzą o relacji. Najpiękniejsza z relacji to jest relacja taka, gdy ja oddaję siebie drugiemu. Bezinteresowny dar. To jest miłość. Czyli tak naprawdę jesteśmy stworzeni do miłości i szczęście daje tylko miłość. A my, chłopy, nie umiemy budować relacji miłości. To jest nasz problem. A kobiety, jako pomoc potrzebna, do tego nam są dane. Nie po to, żeby wspólnie z nami zarabiać na życie. Naprawdę nie po to. Mamy dać radę i koniec. Mimo gigantycznej niesprawiedliwości w świecie, którą bardzo łatwo udowodnić, patrząc z pozycji takiej globalnej, jeżeli kilka procent ludzi w świecie jest w posiadaniu 90 kilku % majątku światowego, to nie doszli do tego pracą rąk własnych. To nie trzeba geniusza. Jest gigantyczna niesprawiedliwość na świecie. Ale mimo tego, że nasza praca jest tak marnie wynagradzana, to i tak mężczyzna ma utrzymać rodzinę i koniec. Natomiast kobieta jest nam potrzebna do tego, by nas odwróciła od materii ku człowiekowi, ku miłości. No dobra, gadam rzeczy bardzo trudne dla mężczyzn. Bardzo wielu z nas działa w świecie materii, tam znajduje satysfakcję, tam znajduje coś, co nazywa szczęściem, co oczywiście jest oszukiwaniem siebie. I teraz uwierzyć, że to nie tak, jest trudno. Dlaczego macie mi uwierzyć? Stanął jakiś facet i gada. Byłbym naiwny, gdybym uwierzył, że wszyscy mi wierzycie, tak? No to jedziemy po autorytetach. Niewierzenie autorytetom jest dowodem pewnej nieroztropności. Już mówię delikatnie, żeby nie powiedzieć głupoty. Mamy świętego Jana. Jedyny uczeń, który nie zdradził Chrystusa. Umiłowany uczeń Chrystusa. Jedyny, który nie zginął śmiercią męczeńską, dożył późnego wieku. Ci troszeczkę starsi wiedzą, że z wiekiem zaczynamy tworzyć pewne syntezy, na pewne drobiazgi zaczynamy przymykać oko, zaczynamy szukać globalnych stwierdzeń, uogólnień. I ten święty Jan na starość mówił jedno kazanie. Przychodzili uczniowie, pytali, co tam powiesz. On powtarzał jedno zdanie. Synaczkowie moi, miłujcie się. Wszystko sprowadził do jednego. Synaczkowie moi, miłujcie się. W tym się wszystko mieści. Święty Paweł był dosadny w swoich sformułowaniach. Mówił tak. Choćbym mówił językami świata. Choćbym. Miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał brzmiący. Lubię w tym miejscu skończyć. Świat żyje jak cymbały brzmiące. I jeszcze się tym chełpi. Od nikogo nie zależę, nikomu nie służę, za nikogo nie jestem odpowiedzialny, wszyscy na mnie pracują, bo jestem inteligentny i się urządziłem w życiu. Głupi jesteś jak cymbał. Jeśli nie masz miłości, nie nauczyłeś się miłości, dla nas jest to trudność, my się musimy nauczyć miłości. Od kobiet właśnie. Pierwszym zadaniem matki jest nauczenie syna miłości. A mamusie rozpieszczają synków. Pamiętaj synku, zjedz cukierki w domu, nie będę karmić całego podwórka. Już mamy antylekcję miłości. Nie patrz na innych, ty musisz zrobić karierę. Nie pomagaj kolegom, sam musisz się wybić ponad nich. Pilnuj swojego interesu. To mówią mamusie dzisiaj. Na szczęście nie wszystkie. A zwrócenie chłopca ku człowiekowi. A ile mamuś swoich synków popycha? Pójdź na dyżur do hospicjum. Może potrzymasz kogoś umierającego za rękę. Może podasz szklankę wody. Może się pomodlisz wspólnie. Jaka to jest lekcja. A to jest zadaniem kobiety, żeby wypuszczać mężczyzn w sytuacje, w które zostaną dotknięci. Ja nie zapomnę opowieści znajomej, która została nauczycielką. To było trzyklasowe liceum. Ona dostała tą klasę w ostatnim roku. No i taka klasa była pusta, taka hałaśliwo, wulgarno, pusta. Żadne tam wniosłe słowa nie docierały, no ale dostała na rok wychowawstwo. Próbowała coś robić, no i nic, no zupełnie jak grochem o ścianę, nic nie docierało. A taka dobra, wrażliwa osoba. I wpadła na pomysł i zaprosiła na lekcję wychowawczą profesora, który założył w Poznaniu hospicjum, Jacka Łuczaka. I on poopowiadał troszeczkę o hospicjum, ale zakończył lekcję w ten sposób, wiecie co? O tym się właściwie nie powinno opowiadać. Przyjdźcie. Jak ktoś ma godzinę w tygodniu, niech przyjdzie na godzinę. Niech posiedzi z chorymi. Ja tam będę wiele gadał. Mężczyźni, chłopacy, wszyscy to zignorowali. Kilka dziewczyn poszło na dyżur posiedzieć przy chorym, umierającym. Ta nauczycielka mówi, w oczach oblicze klasy się zmieniło. W spotkaniu ze śmiercią, z powagą. No? A nam się próbuje wyeliminować śmierć, wyeliminować ludzi chorych, wyeliminować wszystko, co nam burzy jakiś taki błogi spokój. Kiedy mężczyzna ma się uczyć człowieka? Na jakich gigantów nieraz wyrastają mężczyźni, którzy mają chore, upośledzone dziecko. Jaka to jest lekcja męskości, odpowiedzialności? Wiem, niektórzy uciekają z małżeństwa, nie mogą tego udźwignąć. Ale wiem też, jak rosną ci, którzy to dziecko przyjmują, bronią go i reanimują, prowadzą te wszystkie zabiegi rehabilitacyjne i tak dalej, prawda, godzinami. Jak to człowieka ustawia do świata wartości, co w tym wszystkim jest ważne? Czy te moje samochody, czy te złote klamki w domu, czy to... Prawda? My, mężczyźni, potrzebujemy takich lekcji. I kobieta jest od tego, żeby to aranżować w to i w to w nas, że tak powiem, wmanewrowywać. Matka, syna, siostra, brata, koleżanka, narzeczona, żona w końcu. No niestety tutaj świat w tą stronę nie idzie, żeby to uznać za normalne. Wróćmy na momencik do tych przyjemności. Aha, jeszcze powiedziałem dopiero o dwóch głosicielach miłości. To jeszcze podajmy dwa przykłady. Jan Wianney, tak jak święty Paweł był wysoko wykształcony, inteligentny, błyskotliwie inteligentny, tego sformułowania do dziś porywają, taka precyzja i dosadność. Tak Jan Wianney był kiepski intelektualnie. Z trudem tam się uczył w tym seminarium, w końcu go jakoś przepchnęli, wyświęcili na księdza, tak? A miał coś innego w sobie, jakieś niesamowite czucie, jakąś wiarę. Możni świata się zjeżdżali do niego słuchać jego nauk. Kolejki się ustawiały niekończące się do konfesjonału. Fenomen. Patron proboszczów, prawda? I to, co Jan Wianney mówił? Dwie rzeczy w życiu warto tylko robić. Dwie rzeczy w życiu warto tylko robić. Modlić się i miłować. A ja to przerobiłem na własny użytek. I jedną rzecz tylko warto w życiu robić. Miłować Boga i ludzi. My musimy robić inne rzeczy, ale tamte nie prowadzą do szczęścia. Tamte mogą dawać zdrową satysfakcję. Tak, mąż, który utrzymuje rodzinę, ma prawo mieć z tego, powinien mieć z tego satysfakcję. Co więcej, ze strony żony i dzieci powinna go być szacunek, wdzięczność za to, że utrzymuje rodzinę. Tego też brakuje dzisiaj bardzo. Ale na tym się życie nie kończy. Ta satysfakcja jest nam potrzebna. Zadowolenie z wyników w pracy z materią jest nam potrzebne. Ale obyśmy przejrzeli, że jest coś więcej. Ilu mężczyzn się zatraciło w pogoni za sukcesem firmy. I musi również w niedzielę pracować, bo jego firma musi być pierwsza. Już nie ma czasu na Pana Boga, na Kościół, na rodzinę, na żonę, na dzieci, bo firma, bo on przecież dla rodziny to wszystko robi. Ilu tak się pogubiło? To my mamy analityczny umysł, który nam ma powiedzieć stop. Praca jest po to, żebyśmy żyli, a nie żyjemy po to, żebyśmy pracowali. Nasza praca ma zapewnić godziwy byt rodzinie. Ma nam dawać satysfakcję, ale nie na satysfakcji się ma wszystko kończyć. I wreszcie nasz, jak to mówimy, Jan Paweł II, on posługiwał się definicją, którą bardzo lubię przywoływać. On też lubi, może ja lubię po nim. Z Gaudium et Spes, to jest dokument Soboru Watykańskiego II. Słuchajmy się, bo definicja jest niezwykle nośna, mocna, precyzyjna. Człowiek w pełni nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Zatrzymajmy się nad tym dwuczłonowym zdaniem. Człowiek nie może odnaleźć siebie. Człowiek nie może być sobą. Człowiek nie może być szczęśliwy. Nie ma innej drogi do szczęścia. Jak tylko miłość rozumiana jako bezinteresowny dar z siebie samego. Oczywiście każdy facet, który to słyszy, od razu mu się zapala lampka. Żeby siebie dać, to trzeba siebie posiadać. Tak. Pierwszym wymogiem zdolności do miłości jest posiadanie siebie. Wszystkie nałogi zaburzają naszą zdolność do miłości. Możemy mieć wielką wrażliwość. Możemy być inteligentnie wykształceni. Jeżeli nie władamy sobą, nasza miłość musi być karłowata. Bo nie możemy w pełni siebie dać. To jest dramat. Bardzo wielu ludzi. Znamy to z Pisma Świętego, te zdanie. Niektórzy wyszli z łona matki, niezdolni do małżeństwa. Tajemnica. Dlaczego rodzą się chore dzieci? Nie zgłębimy tego. Myślę, że dlatego, że są potrzebne nam zdrowym. Chore dzieci są nam zdrowym potrzebne, żeby nasze człowieczeństwo się objawiło i rozwijało. Matka Teresa z Kalkuty wielokrotnie nawiązywała do wizyty w rodzinie francuskiej, gdzie było kilkoro, chyba szóstka dzieci i te dzieciaki miały niesamowite talenty. I oni przedstawiali rodzice od najstarszej, tam chyba córki, i międzynarodowe sukcesy. Każde dziecko po kolei z innej dziedziny, taka zupełnie rozrzucone. I ostatnie dziecko, najmłodsze, sparaliżowane, bez kontaktu ze światem. I rodzice powiedzieli matce Teresie z Kalkuty, a to jest nasz profesor miłości. Żadne z dzieci nas tak nie nauczyło bezinteresownie kochać jak to. Tak? Chorzy są nam potrzebni po prostu. Pewnie znacie różne rodziny z chorymi dziećmi, upośledzonymi bardziej czy mniej. Jaka jest moc, ile dobra się dzieje dzięki tym dzieciom. Jak rodzeństwo się rozwija, jak rodzice, jak sąsiedzi, znajomi. Ja mam Krzyśniaka z zespołem Downa. Nie mówi. Paradoks, nie mówi, ale rozmawia przez telefon. Wydaje dźwięki, które da się zrozumieć, nie oddaje pewne nastroje, pewne, prawda? I wiadomo, czy mówi o kocie, psie, czy koniu, czy o czymś tam jeszcze, prawda? I ja nie zapomnę tej sytuacji. Na nasza 25. rocznica ślubu mogę dokładnie zlokalizować, kiedy to było, bo datę ślubu to pamiętam. Każdy rozsądny mąż pamięta, tak? Jeszcze przypomina o tym żonie czasem. I Antek miał wtedy 5 lat. Była msza jubileuszowa i przyjechał na nią wasz Krakus, Janek Budziaszek. Piękna postać, ogromnej wrażliwości człowiek. Wiele, wiele lat temu się zaprzyjaźniliśmy. Przyjechał na tą mszę jubileuszową i ten chłopaczek 5-letni wziął Jasia, tłum ludzi był, pełen kościół. Wziął Jasia za rękę, zaprowadził i pokazał mu palcem Chrystusa na krzyżu. Jasiu płacząc mówi, nikt mi w życiu tak nie pokazał Chrystusa jak ten malec. Tak. Na swoje bierzmowanie porobił krzyże z gałęzi, wiązane sznurkiem i proboszczowi wręczył 2-metrowy krzyż, zrobiony własnoręcznie. I może ten krzyż więcej proboszczowi powiedział niż różne pochlebstwa parafian. No. I wiele mógłbym tu opowiadać, nie w tym rzecz. Wróćmy do tego wątku. Niektórzy wyszli z łona matki niezdolni do małżeństwa i pomocą tym ludziom jest podprowadzenie pod to, jesteś niezdolny do małżeństwa, nie z twojej winy. Ofiaruj to Panu Bogu. Nie przejmuj się, jakoś to będzie. Na pewno się zmienią przepisy i będziesz mógł się ożenić. Nie o to chodzi. Nie mamy mu obrzydzić małżeństwa. Też nie. On ma to, tą swoją niezdolność złożyć w darze. Drugą grupą to byli ludzie niezdolni do małżeństwa, bo ich ludzie takimi uczynili. To jest dramat. Że człowiek czeka, może tak okaleczyć, żeby się nie nadawał do małżeństwa. Ale trzecia grupa, która nie jest wymieniona w Piśmie Świętym, a dzisiaj bardzo wielka, to jest ta, którzy sami siebie uczynili niezdolnymi do małżeństwa. Rzesze uzależnionych nie może siebie dać. Może szczerze ślubować miłość, wierność i uczciwość, ale nie jest zdolny do wypełnienia, bo jest uzależniony od pornografii, samogwałtu na przykład. I to, że ludzie grzeszą i upadają, to było stare jak świat i zawsze upadaliśmy, grzeszyliśmy, będziemy grzeszyć i grzeszymy. Tak jest los trochę człowieka, ale rozsiadanie się w tym upadku, mówienie, że jestem wolny, dlatego mogę. Jestem wolny, więc piję wtedy i tyle, ile chcę. Jestem wolny, więc mogę sobie spać, co chcę i kiedy chcę. Jestem wolny, więc mogę się łajdaczyć seksualnie i nikt mi nie jest w stanie zabronić. Tak, jesteś wolny i możesz wybrać coś, co ciebie niszczy. Ale nie nazywaj tego wolnością, jeżeli musisz to wybierać. Może przykład z tej branży. Młodziutka dziewczyna, 23 lata, pisze maila, odpadam na setki maili. Boję się zajrzeć, bo od 3 dni nie zaglądałem, to będę miał kolejkę taką, że hej, będę odpracowywał wasze spotkania przez 3 dni pewnie, odpadając na maile. I pisze: Panie Jacku, 3 miesiące przed ślubem narzeczony przyznał się do pornografii i samogwałtu. Mi się grunt pod nogami usunął. Świat mi się skończył. Wszystko się zawaliło. Ale pomyślałam sobie, przecież ludzie wychodzą z najgorszych nałogów. Są terapie. Ludzie zdrowieją. Więc mówię mu: słuchaj, kochamy się, wygramy. Ty idziesz na terapię, ja się modlę, wygramy. On jej na to mówi: przecież ja taką terapię, ja to lubię. Poszła do jego rodziców. Co musiała przeżyć, to już trudno sobie wyobrazić nawet. Poszła do jego rodziców z rozmową na ten temat. Co usłyszała? No przecież wszyscy to robią. Poszła do swoich rodziców i usłyszała: co, ty chcesz być starą panną? I ona pisze do mnie, ja czuję te łzy na klawiaturze: Panie Jacku, czy ja zwariowałam, czy świat wokół nas zwariował? Tak, świat wokół nas zwariował. Ja na przestrzeni tych 40 lat widzę, że zło, które wtedy się zdarzało, 40 lat temu, dzisiaj ma rację bytu. Teraz więcej ludzi twierdzi, przecież to jest normalne. Myślę nawet, że zdrady są normalne. To już nie jest tragedia. To już małżonkowie mówią, ona jest wolnym człowiekiem, jestem wolnym człowiekiem, możemy przecież z obopólną zgodą się zdradzać. Przecież mało tego, niedawno miałem list od kobiety, która mówi, że no mąż tam z jakimiś paniami, ja z tym, ale w związku z tym, że on o tym mówi, no to przecież to nie jest grzechem. No tak. Czyli poprzestawiało się ludziom kompletnie. Mówią czasem, że jestem radykalny. Rozróżnijmy dwie rzeczy. Trzeba mieć radykalnie klarowne poglądy. Trzeba jasno wiedzieć, co jest dobre, co jest złe. I trzeba mieć wielkie miłosierdzie do ludzi, którzy nie są w stanie tego dobra wypełnić. To jest zupełnie co innego. Radykalizm prawdy jest absolutnie konieczny. Nie może być zabójstwo trochę złe, trochę dobre. Musi być jasno. Natomiast nad zabójcą też się należy pochylać z miłością. Bo nawet nie wiem, jakie były uwarunkowania, że on do tego doszedł, prawda? Więc ocenianie czynu zawsze jasne, radykalne, a człowieka zawsze bronienie, chronienie, wierzenie w jego nawrócenie i motywowanie go do tego nawrócenia. No dobra. I teraz popatrzmy na tą naszą, przepraszam, dla mężczyzn mówię, nieszczęsną miłość. Nie jesteśmy do niej stworzeni, nie jesteśmy z niej stworzeni. My pragniemy kobiety, ale zauważcie, jak pragniemy. My pragniemy walczyć z żywiołami i my pragniemy relacji z kobietą, która jest fascynująca, która daje emocje, która daje przyjemność. Tak. I to jest normalne dla mężczyzn. On pragnie relacji z kobietą, która, no mówię wprost o współżyciu, nie będziemy już tutaj owijać bawełnę, prawda? To jest fascynujące dla mężczyzny, takie spotkanie. Ale spotkanie i patrzenie pół godziny w oczy nie jest fascynujące dla mężczyzny. A może trzeba się tego nauczyć? Możesz nauczyć się znaleźć w tym radość? Naprawdę niektórzy narzeczeni spytani, a jakie ma twoja narzeczona kolor oczu? Kaśka, jakie ty masz oczy? Od innych końców ją poznali dokładnie. A nigdy nie spojrzeli w oczy. No. I teraz, kto nas ma nauczyć tej relacji miłości, to już powiedziałem, kobieta. Znaczy kobiety są w sytuacji beznadziejnej, bo my jesteśmy tak... No kiepscy jesteśmy w tej materii. W swoim sklepie z porcelaną to jest delikatne określenie. Czy Pan Bóg zostawił nas, mężczyzn, w takiej sytuacji beznadziejnej, że my i tak nie będziemy umieli kochać w sposób satysfakcjonujący kobietę? I kobiety w tak beznadziejnej sytuacji, że nas nie nauczą kochać? Jest blokada. Kultura nam tą blokadę bardzo pogłębia. Kobiety nie chcą uczyć swoich mężów. Powinien umieć, jest dorosły. Nauczycielka nie chce uczyć. A uczniowie nie chcą się uczyć. Nie pozwolę sobie tam, nie będę pantoflarzem, tak? Więc genialnie zablokowano możliwość nauczenia mężczyzny kochania, czyli wprowadzenia do kryteriów postępowania drugiego człowieka. Materią to sobie tam radzimy sobie świetnie. Ze względu na człowieka. No i Pan Bóg wymyślił genialną, chciałbym powiedzieć instytucję, to nie jest instytucja. Coś, wymyślił coś genialnego, może tak. Wymyślił zakochanie. Wszystkie prawa są w jednej chwili zniszczone. Chłopak kochał rower. Powiedzmy 17-latek, żeby to był mężczyzna już. Nie chłopaczek, przedszkolak, bo to byśmy... Jeszcze to nie jest mężczyzna, tak? Kocha rower, jeździ na nim kilka godzin dziennie. Potem 2 godziny go pucuje szmatką. Natłuszcza i coś tam jeszcze. Pieści jednym słowem. Potem śpi z ręką na rowerze. Wszystkie pieniądze wydaje na kolejne tryby czy jakieś gadżety do roweru. Lampę na 300 metrów świecącą, halogenową, coś tam jeszcze. I ten chłopak się nagle zakochuje. Rower w kąt. W jednej chwili zapomina o rowerze, bez którego nie mógł żyć. Może patrzeć godzinami w oczy ukochanej dziewczyny. Ona mu mówi, słuchaj, masz brudne paznokcie. Zaczyna czyścić. Nigdy nie miał pomysłu, żeby przejmować się nadmiernie czystymi paznokciami, tak? I przeklinasz, przestaje. Pijesz, ćpasz, rzuca. Nie chodzisz do kościoła, zaczyna chodzić. Wszystko zrobi chłopak do ukochanej dziewczyny. Wszystko, mówcie to swoim córkom. Mniej więcej 2 lata trwa zakochanie. Chemia zakochania bardzo skomplikowana. Nawet się mówi o hormonach szczęścia. Takie niesamowite moce się wyzwalają. I wtedy mężczyzna może za darmo, prawie za darmo nauczyć się miłować, poświęcać dla człowieka. A co dzisiejsze młody głoszą? Nowoczesna, niepruderyjna dziewczyna wchodzi chłopakowi do łóżka na 3 spotkaniu, jak nie na 1. A ile poznanych na dyskotece poszło w krzaki? 1 raz w życiu się widzą? On ją powiedział, że ją kocha, że będzie z nią do końca życia. To tam sztuka no opowiadać. Ona tego to chciała usłyszeć, tak? Bo tatusia nie usłyszała, że jest prawdziwą kobietą. Marnuje się to. Tu mężowie obecni mniej więcej wiedzą, ile wykorzystała żona szans na to, żebyś ty prawie za darmo urósł. Bo motywacja jest tak silna, że my możemy zerwać z nałogami. Może przykład podam. Narzeczeni. Umówieni na spotkanie w ramach tam przygotowania do małżeństwa. Ostatnia para tego wieczoru. Już było późno. Już skończyliśmy. Już wypisałem papier z pieczątką, więc powinni chwycić i uciec. Tak na marginesie. 90% par. Dziewczyna chwyta papier i chowa do swojej torebki. Przecież kto powinien tego pilnować? Oczywiście, że facet. To już mam taką lampkę. Już mam taką lampkę. On ja go ciągnie do ślubu i on się łaskawie zgodził. No dobra, ale wróćmy do tego zaczętego przykładu. Co się, no, wątek mi ukrycie, przepraszam bardzo. Co? Rzuca palenie. O właśnie, ostatnia para. Żona wie, dziękuję. Dobrze mieć pamięć zewnętrzną czasami. Wiecie, po prostu nie miałem chwili oddechu między jednym wykładem a drugim. Tak wpadłem tutaj rzeczywiście w ostatniej chwili, bo mnie tam naciągnęli na spotkanie w księgarni i tak przybiegłem. I mówią, czy możemy jeszcze chwilę porozmawiać? No dobra, o co chodzi? I mówi dziewczyna, wie pan, chłopak, ja marzyłam o domu bez dymu papierosowego. A chłopak kopci jak lokomotywa. Ja go kocham, ja za niego wyjdę. Ale tak bym chciała, żeby on to rzucił. Mówi, panie, no nauczyłem się jako gówniarz od starszych kolegów. Poklepywali mnie po plecach, że jestem równy gość, bo mam 8 lat, a kopcę jak lokomotywa, prawda? I jakoś tak weszło i nie potrafię. Próbowałem rzucać, uczciwie, naprawdę się wysilałem. Nie dałem rady. Głupio mi, wstyd mi, smutno mi, ale nie potrafię. Chciałby pan rzucić palenie? No pewno, żebym chciał. Proszę pana, no to zróbmy tak. Pan stąd wyjdzie, beze mnie. Ja panu tylko podkładam pomysł. Pan sąd wyjdzie i powie pani, pan narzeczony mi mniej więcej taki tekst. W tym momencie dla Ciebie rzucam palenie, dla Ciebie. To jest dowód mojej miłości do Ciebie. Jeżeli sięgnę choćby po jednego ćmika po poznańsku, to znaczy, że jestem Ciebie niewart, kopnij mnie gdzieś, nie wychodź za mnie, bo nie jestem facet. Mniej więcej taki tekst powiedziałem. Gość spuścił głowę i wyszedł powłóczystym krokiem, jak skazaniec na szubienicę. No pomyślałem się, no tak, powiedzieć, no ale co z tego? On by musiał się tym jakoś przejąć. Nie? Nie miałem żadnych tam wielkich nadziei, że coś tam mu pomoże. Słuchajcie, przyszli po pół roku po ślubie podziękować. On tego dnia rzucił palenie. To tylko kwestia motywacji. I rzucajmy na szale takie sformułowania. Tak, niech to będzie dowodem mojej męskości, mojej dorosłości, mojej odpowiedzialności. I to Ci obiecuję od dzisiaj. Oczywiście należny jest tu rozsądek. Przy okazji, jak jesteśmy przy nałogach, nie da się wyzwolić z nałogu wyłącznie własnymi siłami. Dlaczego? Bo jest to choroba woli. A potrzeba by mieć silną wolę, żeby z niej wyjść. Pętelka się zamyka. Nie wolno współczesnemu terapeucie nowoczesnemu używać innych środków terapii. Ja na szczęście nie jestem terapeutą, więc używam. I widziałem wiele sukcesów, naprawdę niesamowitych. Trzeba zatrudnić siły wyższe. W 12 krokach alkoholików jest siła wyższa, jakkolwiek ją rozumiesz. No takie neutralne określenie. Ja mówię wprost, Bóg z Jego sakramentami, łaskami. Widziałem takie wyzwolenia z nałogu w jednej chwili. Ale nie spotkałem przez 40 lat jednego cudownego wyzdrowienia z nałogu bez padnięcia na kolana, bez spowiedzi, modlitwy, bez sakramentów. Nie spotkałem. Może mam takiego pecha, ale myślę, że nie spotkam. To jest dramat ludzi niewierzących, którzy się uwikłali i nie mogą się wyzwolić. I się nie wyzwolą. Jeżeli nie sięgną po najwyższe motywacje i pomoc z góry, to się nie wyzwolą. Załagodzą i wrócą i padną i upadki będą jeszcze większe niż poprzednie. Co musi stać, żeby mężczyzna wyzwolił się z nałogu? Moim zdaniem dwie rzeczy muszą się dokonać. Pierwsze, musi mentalnie się na siebie wściec, przestać się usprawiedliwiać, przestać się klamkować, że miałem trudne dzieciństwo, że tatuś mnie zostawił, że to, że tamto, że owamto. Musi się tak zdrowo, po męsku na siebie wścieknąć, tak? A drugie, paść na kolana. Pracować tak mocno, jak się tylko da, ale nie wierzyć, że o własnych siłach z tego wyjdę. Może podam przykład. 8 lat pornografii, samogwałtu, regularnie. W małżeństwie. Żona urodziła 2 dzieci, stwierdziła, że wystarczy. Całkowicie odsunęła od łoża. Zresztą kobieta, no, są takie kobiety. Są kobiety ciepłe, a są kobiety takie oschłe. Ona jak przytulała dziecko, to wyglądała, jakby manekin drewniany to dziecko przytulał. No była taka. I on się usprawiedliwił, powiedział tak. Nie chcę żony zdradzać, bo jestem za uczciwy na to. A w związku z tym, że muszę działać, no zresztą fałszywa baza danych, nie musi, nikt nie musi, nie ma żadnej choroby z niedziałania seksualnego. W związku z tym, że muszę działać, to lepiej niż bym łaził do burdelu, że ja po prostu sobie to załatwię sam ze sobą, pooglądam pornografię, dokonam samogwałtu, będzie uczciwie, żony nie zdradzę. Tak żył 8 lat, dorabiając ideologię, że jest szlachetny, bo nie zdradza żony. I miałem okazję prowadzić tego lekcje dla ludzi, on tam był w tej grupie, 7-dniowe. Wyjazdowe. 7 dni codziennie gadaliśmy, godzina minimum. Co wiesz, to była walka. On bronił, uzasadniał, że on tak powinien robić, a ja mu kolejne argumenty zbijałem. Logicznie, łopatologicznie. I 7 dnia powiedział: stary, masz rację. Dorobiłem sobie usprawiedliwiającą ideologię. Nie ma żadnego usprawiedliwienia. Nie chcę tego, brzydzę się tego, zrywam z tym. Było to bardzo szczere u niego. Miał to szczęście, że on pracował w kościele i codziennie był, chciał czy nie chciał, na mszy świętej. Oczywiście z latami nie przystępował do komunii, no bo jednak sobie zdawał sprawę, że coś jest nie tak, prawda? Nie próbował się z tego leczyć, nie próbował z tym walczyć. I od tego dnia zaczął codziennie, oczywiście zaczął od spowiedzi, codziennie na mszy, na której i tak był, przystępować do komunii. Minęło już ponad 5 lat, ani jednego upadku. To jest cud. To jest cud. Ale takich cudów widziałem wiele. Zawsze związane z głębokim nawróceniem. Także mogę sobie być niefachowym. Jeżeli chcemy z czymś, co nam ciąży, z tym, co nie dajemy sobie rady, zawalczyć, to najpierw się wścieknijmy na to, podejmijmy, zmobilizujmy wszystkie siły na to jedno, ale dołączmy do tego kolana, łaskę, najlepiej stałego spowiednika. Bo co prawda, Pan Bóg siedzi w konfesjonale, ale jednak jesteśmy obciążeni widzeniem tego człowieka. Jak u tego samego musimy powiedzieć znowu i znowu, to jest dodatkowa mobilizacja, ta ludzka, zwykła. Że jednak coś, no pokazać, że jednak coś robię ze sobą, prawda? A tak jak tu pójdę, tu pójdę, tu pójdę, nikogo nie zabiję, nic nie ukradę, okej, w porządku, prawda? Przede mną był zabójca, za mną będzie, nie wiem, gwałciciel, potem jeszcze, no i to, dobra chłopcze, idź nie grzesz więcej, tak? A jeszcze tak delikatnie określę, żeby ksiądz nie zrozumiał, o co chodzi, tak? Grzeszyłem nieczysto. Pewnie miał brudne ręce, bo mi się ksiądz taki. Choć pewnie aż tak naiwnie to nie. Ale w każdym razie to jest ważna rzecz, żebyśmy przede wszystkim zawalczyli o swoją czystość w rozumieniu byciu sobą, bycia wolności. Powiedziałem trochę rzeczy już o byciu człowiekiem, te warstwy, ta godność człowiecza, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem dzisiaj skończyć. Myślę, że przynajmniej dobrze rozgrzebię. My mamy również zadanie względem siebie samych. Rodzimy się rozbici wewnętrznie, zdezintegrowani, nieposkładani. I zadaniem życiowym jest się poskładać, zintegrować. Jak się rodzimy, rozum i wola nie decydują o naszym postępowaniu. Mało tego, niewiele możemy. Nawet się nie możemy z brzuszka na plecki przełożyć. I teraz z wiekiem rozum i wola mają coraz większy udział w decyzjach mojego życia. Stąd to planowanie podpowiada. Bo rozumiem, wymyślam, a wolą egzekwuję od siebie. Tu jest bardzo konieczna, świadomie podejmowana asceza. To jest następna rzecz bardzo ważna w rozwoju człowieka. Wybrana świadomie. Jeżeli chcemy się przeciwstawić duchowi, czy upiorowi hedonizmu tego świata, to znam najsilniejsze narzędzie, świadoma asceza. Jeżeli nauczę sobie odmawiać rzeczy nawet dobrych i pożytecznych, to przyjdzie próba, to odmówię sobie rzeczy, która jawi się jako przyjemna, jest zła. Jeżeli nie potrenowałem, to padam przy pierwszej okazji. I teraz trud pracy samowychowawczej, to by się nadawało na osobną w ogóle spotkanie, nie wystarcza do osiągnięcia pełnej wolności. Nawet mądrze ustawiony biznesplan, mądrze ustawiona świadoma asceza, nie dojdę do pełnej, bo pełna wolność to jest co? Wymyślam, rozumiem to dobre, wolą realizuję. Niezależnie od koniunktury, niezależnie od konsekwencji, ostatecznie nawet za cenę życia. Jeżeli człowiek nie sprzeda swojego świata wartości, nawet za cenę życia, to jest człowiek doskonale wolny. I problem w tym, że dzisiaj ludzie nie chcą być doskonale wolni. To jest problem. Czyli nie chcą być zdolni do szczęścia, czyli poprzez miłość. Bo tak do doskonałej miłości jest człowiek doskonale wolny. I teraz, czy mogę swoimi siłami? Nie mogę swoimi siłami osiągnąć pełnej wolności, która właściwie jest świętością. Jak mam dobrą hierarchię wartości, zawsze czynię dobro, nigdy zła, nawet za cenę życia, to jestem święty. I to jest szczyt możliwości człowieka. Pełne zapanowanie rozumu i woli. Oczywiście inne zadania stoją przed kobietą, która musi zawalczyć z uczuciami, a inne przed mężczyzną, który musi zawalczyć z pobudzeniami ciała. Ale jedno i drugie ma osiągnąć pełną wolność wewnętrzną, czyli świętość, zdolność do czynienia dobra, odrzucania zła. Jest do tego niezbędna łaska. Bez łaski nikt nie osiągnie pełnej wolności, czytaj, świętości. Pamiętamy? Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Tak. A Pan Bóg chce tylko, żebyśmy pokornie tą łaskę prosili. Ktoś może spytać, no dobra, jaki jest udział łaski darmowo dostanej z moim trudem włożonym? Nie wiem, procentowo nie potrafię określić. Bank określa przy pożyczkach procent. Ja nie potrafię określić, chyba się nie da określić procentu, ale mam anegdotkę, którą bardzo lubię. Ją opowiadam, ona coś bardzo ważnego ilustruje. Pewna starsza pani, przeżywszy swoje lata, przeszła na drugą stronę. Zobaczyła drzwi raju, pewnym krokiem, bez mrużenia oka, wali prosto do raju. A święty Piotr chwileczkę zatrzymuje. Punktacja obowiązuje. Jaka punktacja? No co dobrego w życiu zrobiłaś? No jak co dobrego? Całe życie, wierna żona, uczciwa matka, bez wytchnienia pracowałam dniami, nocami. No dobrze, 10 punktów. Co jeszcze? Ona lekko przerażona. O, syn jest księdzem. Z młodzieżą po górach chodzi, nie oszczędza się, nie szuka wygody w życiu, poświęca się całkowicie. Bardzo ładnie. 5 punktów dodatkowych. Co jeszcze? Ona już kompletnie przerażona. Przywołuje z pamięci. O wiem, pomagałam chorej sąsiadce. Całkowicie bezinteresownie chodziłam, nosiłam jedzenie, sprzątałam, pomogłam się umyć. No ślicznie, bardzo ładnie. 2 punkty dodatkowe. Święty Piotrze, a ile tych punktów potrzeba? 10 000. Jezu miłosierny, ratuj. Dziękuję, wystarczy. Tak, spodobało się Panu Bogu, żebyśmy uznali, że własnymi siłami nie damy rady i mamy pokornie prosić o łaskę. Jeżeli uczciwie pracujemy na siebie, na to wzrost osobisty i odwołujemy się do łaski, to mamy szansę na prawdziwą wolność wewnętrzną, na prawdziwą dojrzałość, na prawdziwą świętość i pełną zdolność kochania. W pełni siebie posiadając, mogę się oddać w miłości, w powołaniu małżeńskim, kapłańskim i nic tego powołania nie zniszczy. No. Tak więc nasze szczęście jest limitowane, znaczy zależy od miłości, a miłość jest limitowana stanem posiadania samego siebie. Ale ostatnie dopowiedzenie. Człowiek, mężczyzna może w pełni siebie posiąść, może naprawdę całkowicie zapanować nad pobudzeniami ciała, rozumnie wymyśla, co jest dobre i robi to, co dobre. I może nie osiągnąć szczęścia, bo nie zdecyduje się na miłość. Byłby do niej zdolny. Ani swojego życia nie odda w miłości rodzinie, żonie, dzieciom. Ani swojego życia nie odda Panu Bogu. Będzie mu się wydawało, że jest wolny, a on mając wszystkie dane do tego, żeby być w pełni szczęśliwy, to szczęścia nie dochodzi. Nie ma szczęścia, ponieważ nie zdecydował się na miłość. Kochani, to taki króciutki wstęp do tego, co mamy sobie jeszcze powiedzieć. Niedokładnie wypełniłem to, co sobie zaplanowałem. Jutro będę odrabiał zaległości. Dzięki za cierpliwość. Umówiłem się z Andrzejem, że o 9:00, ze względu na to, że niektórzy muszą wracać na miejsce noclegowe, o 9:00 robimy apel i spotykamy się jutro. Dzięki. Skryptum. Żona mi podsunęła tutaj jeszcze parę książek. Jutro będzie ich więcej. Nie zdążyliśmy się wystawić. Warto być ojcem, najlepsza moja książka. Dla mężczyzny trochę lektura obowiązkowa, bym powiedział. Naprawdę dobra. Natomiast najpożyteczniejsza, warto naprawić małżeństwo. z konkretnymi podpowiedziami, co robić, żeby było lepiej. Tak na marginesie są tłumaczone na rosyjski, ukraiński, białoruski, litewski, łotewski. I dwie nowe książki. Czy można dzisiaj dobrze wychować dzieci? Nie co robić, żeby dziecko kaszkę zjadło, tylko o co chodzi w wychowaniu. Ku czemu mamy ukierunkować nasze dzieci? I zupełnie nowiutka, miesięczna książka Rodzina, najważniejsza firma na świecie. Jak my, mężczyźni, podejdziemy do rodziny, jak do firmy, jeszcze w tej firmie zatrudnimy Boga, to na pewno wygramy wszystko, co jest do wygrania.
A ja trochę chciałem pozbawić Jacka mikrofonu, bo chciałem wam coś przeczytać. Dzisiaj świeżutkie, tyle co dostaliśmy. List arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. W odpowiedzi na prośbę zawartą w piśmie z dnia 4 kwietnia 2019 roku uprzejmie informuję, że z radością przyjmę patronat honorowy nad weekendowymi rekolekcjami mężczyzn Męska Wytrwałość, organizowanym przez Stowarzyszenie Mężczyźni Świętego Józefa oraz Centrum Świętego Jana Pawła II w Krakowie w dniach 15-17 listopada. Nie mogąc uczestniczyć w spotkaniu, przesyłam wszystkim uczestnikom serdeczne pozdrowienia, zapewniam o mojej duchowej łączności, życzę światła Ducha Świętego oraz potrzebnych łask. Wszystkich polecam wstawiennictwu Maryi Panny i świętego Józefa, który jest wzorem dla pokornych, których chrześcijaństwo wynosi do wielkich przeznaczeń i zarazem dowodzi, że aby być dobrym i autentycznym naśladowcą Chrystusa, nie trzeba dokonywać wielkich rzeczy, ale wystarczy posiąść cnoty zwyczajne, ludzkie, proste, byle prawdziwe i autentyczne. Święty Paweł VI, 19 marca 1968. Czego wszystkim uczestnikom z serca życzę. Z serdecznym pozdrowieniem i pasterskim błogosławieństwem Marek Jędroszewski, arcybiskup metropolita krakowski. Amen. Także pismo zdążyło rzutem na taśmę dotrzeć do nas. Bogu niech będą dzięki. Teraz tak, w planie mieliśmy kończyć troszkę później, ale musimy przyspieszyć koniec ze względu na grupę, która śpi na Tynieckiej. Dlatego, że tam dom jest zamykany o godzinie 22 i do tego czasu ta grupa będzie musiała tam się dostać. Tak? Ja mam nadzieję, że wszyscy już jesteśmy jakoś rozkwaterowani. Wszyscy ci, którzy śpią w centrum, będą musieli obejść budynek i wejść tutaj drzwiami z zewnątrz, z tej strony. Tam jest nasze zakwaterowanie dla tych, którzy mieszkają tutaj. Nasi goście z Ukrainy mieszkają w domu na Tynieckiej i chyba były dwie osoby, które się najpóźniej zgłaszały na nocleg, więc te osoby, które się wczoraj, przedwczoraj zgłaszały, to ja proszę o kontakt celem wyjaśnienia, gdzie śpią. Dobrze. A to teraz jeszcze będzie zaraz po apelu jasnogórskim. Teraz. Było pytanie, czy można się jeszcze dopisać na jutrzejsze obiady, więc przed 22 jeszcze można to zrobić w recepcji. Potem niestety będziemy musieli zamrozić listę. I jutro już nie będzie takiej możliwości. Także stańmy razem w modlitwie, ponieważ jest godzina 21. Razem modlimy się w intencji oblężenia Jasnej Góry, modlitwą apelową. Oblężenie Jasnej Góry, dla tych, którzy nie wiedzą, jest coroczną męską pielgrzymką ogólnopolską na Jasną Górę. W przyszłym roku będzie 26 września, a więc trochę później niż zazwyczaj, ale obejmijmy też tą intencję naszą modlitwą i niech to będzie też taki nasz czas oddania całego dzisiejszego dnia, wszystkiego tego, co usłyszeliśmy, co Bóg nam powiedział, co gdzieś zarezonowało w naszych sercach Bogu, po to, by mógł w nas rodzić owoc tego słowa, tego ziarna, które padło.
Królowo Polski, Maryjo. królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo, królowo Polski, Maryjo, królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo, królowo Polski, Maryjo, królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.
Chciałem poprosić księdza Mirka, naszego kapelana, by pobłogosławił nas na tą noc.
Godzina apelu to jest godzina błogosławieństwa. Księża biskupi błogosławią całej naszej ojczyźnie. Myślę, że Pan Bóg chce nam błogosławić i cieszy się tym zgromadzeniem pięknym mężczyzn, którzy wpatrując się w świętego Józefa chcą być szczęśliwymi mężami, ojcami, szczęśliwymi uczniami Jezusa. Pan z wami. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze.
Amen.
Ja bardzo proszę jeszcze wszystkich braci z Przymierza Mężczyzn w sprawie noclegów, czyli ogólnie, żebyśmy wszyscy spotkali się przed wejściem głównym, bo nie wszyscy wiedzą, gdzie mają nocować, także wszyscy bracia z Przymierza Mężczyzn, zapraszam przed wejście główne, teraz sprawnie zbierzmy się. Zapraszam też braci z Ukrainy, którzy właśnie dojechali, także żebyśmy razem się spotkali tam przed wejściem głównym.
Raz, dwa.
Gitary?